będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich młodych, którzy teraz włączyli, a może wcześniej włączyli Radio Maria i zapraszam na audycję Czas Wzrastania, czyli audycja z młodzieżą, dla młodzieży i o młodzieży. A skoro z młodzieżą, to serdecznie witam w naszym studio gości, którzy naprawdę, naprawdę z daleka przyszli. A są to młodzi z duszpasterstwa redemptorystów tutaj w Toruniu. Z ojcem Mariuszem Hetnarem, moim współbratem, z czego się bardzo cieszę.
No, witam ojcze Marcinie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem zaszczycony.
Świetnie, ale to dziwnie zabrzmiało. Ale bliżej poznacie ojca Mariusza, to zrozumiecie. Są z nami właśnie jeszcze Patryk.
Dzień dobry.
Asia.
Dzień dobry.
Krystian.
Dobry wieczór.
Ania.
Witam.
I Kinga.
Witam serdecznie.
Dzisiaj rozmawiamy o wierze. Wierze, bo. Taki jest temat nasz. Jesteśmy też na Facebooku Czas Wzrastania. Facebook Czas Wzrastania. Tam możecie pisać wierzę, bo. Dlaczego wierzę? Ciekawi nas to, jakie są motywacje naszej wiary, ale też skąd ta wiara u nas? I może tak na początku powiedzcie, bo wy należycie do różnych grup,
wspólnot?
Tak? Wspólnot właśnie. Do jakich?
Do ruchu Światło Życie, popularnie zwanym Oaza. Mhm. Ale tutaj u redemptorystów działamy jako wspólnota wyspa, a po prostu robimy formację oazową.
No i część z nas należy do ministrantów, znaczy ja i Krystian. Już, ja osobiście już 12 lat.
No ja jak dobrze liczę, to 8.
Do ministrantów.
Tak.
Oprócz tego jeszcze Światło Życie, bo widzę taką foskę, to się nazywa foska.
Tak? No tak, krzyż animatorski.
To jest krzyż.
Krzyż animatorski, nawet.
A ja należę do wspólnoty redemptorystów.
To się cieszę.
Młodzieżowej.
Gratulujemy.
Młodzieżowej.
Tak, właśnie.
No dobra. Jedna rzecz, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać poważnie na ten temat, chociaż i tak waszym językiem, to nie będzie jakiś wykład, to już mówimy, wielki, taki suchy, naukowy, bo nie czas na to, ale bardzo, bardzo, bardzo ciekawi mnie, dlaczego w ogóle w życiu wierzymy. Ja wam proponuję, abyśmy wysłuchali jedną taką historyjkę, która się kiedyś wydarzyła. Ona się rzeczywiście wydarzyła. I później odpowiedzieli sobie na to, no właśnie, do czego człowiek wierzy? Czym jest wiara? Czy wiara jest logiczna na przykład? Czy rozumem można coś, nie wiem, dojść do wiary? Można trochę zrozumieć tą wiarę? Czy da się zrozumieć? Czy trzeba zrozumieć cokolwiek z naszej wiary? Bardzo, bardzo teraz zapraszam was wszystkich, abyście posłuchali tej historyjki.
Pewnego dnia w jednej z sal wykładowych w czasie zajęć doszło do takiej rozmowy.
Pozwólcie, że wyjaśnię wam problem, jaki nauka ma z religią.
Niewierzący profesor filozofii, stojąc w audytorium wypełnionym studentami, zadaje pytanie jednemu z nich.
Jesteś chrześcijaninem, synu, prawda?
Tak, panie profesorze.
Czyli wierzysz w Boga?
Oczywiście.
Czy Bóg jest dobry?
Naturalnie, że jest dobry.
A czy Bóg jest wszechmogący? Czy Bóg może wszystko?
Tak.
A ty jesteś dobry czy zły?
Według Biblii jestem zły.
Na twarzy profesora pojawił się uśmiech wyższości.
Ach tak, Biblia!
A po chwili zastanowienia dodaje.
Mam dla ciebie pewien przykład. Powiedzmy, że znasz chorą i cierpiącą osobę, którą możesz uzdrowić. Masz takie zdolności. Pomógłbyś tej osobie? Albo czy spróbowałbyś przynajmniej?
Oczywiście, panie profesorze.
Więc jesteś dobry?
Myślę, że nie można tego tak ująć.
Ale dlaczego nie? Przecież pomógłbyś chorej, będącej w potrzebie osobie, jeśli byś tylko miał taką możliwość. Większość z nas by tak zrobiła, ale Bóg nie.
Wobec milczenia studenta profesor mówi dalej.
Nie pomaga, prawda? Mój brat był chrześcijaninem i zmarł na raka, pomimo że modlił się do Jezusa o uzdrowienie. Zatem czy Jezus jest dobry? Czy możesz mi odpowiedzieć na to pytanie?
Student nadal milczy, więc profesor dodaje.
Nie potrafisz udzielić odpowiedzi, prawda?
Aby dać studentowi chwilę zastanowienia, profesor sięga po szklankę ze swojego biurka i popija łyk wody.
Zacznijmy od początku, chłopcze. Czy Bóg jest dobry?
No tak. Jest dobry.
A czy szatan jest dobry?
Bez chwili wahania student odpowiada.
Nie.
A od kogo pochodzi szatan?
Student aż drgnął.
Od Boga.
No właśnie. Zatem Bóg stworzył szatana. A teraz powiedz mi jeszcze, synu, czy na świecie istnieje zło?
Istnieje, panie profesorze.
Czyli zło obecne jest we wszechświecie. A to przecież Bóg stworzył wszechświat, prawda?
Prawda.
Więc kto stworzył zło? Skoro Bóg stworzył wszystko, zatem Bóg stworzył również i zło. A skoro istnieje zło, więc zgodnie z regułami logiki, także i Bóg jest zły.
Student ponownie nie potrafi znaleźć odpowiedzi.
A czy istnieją choroby, niemoralność, nienawiść, ohyda, te wszystkie okropieństwa, które pojawiają się w otaczającym nas świecie?
Student drżącym głosem odpowiada.
Występują.
A kto je stworzył?
W sali zaległa cisza, więc profesor ponawia pytanie.
Kto je stworzył?
Wobec braku odpowiedzi profesor wstrzymuje krok i zaczyna się rozglądać po audytorium. Wszyscy studenci zamarli.
Powiedz mi.
Wykładowca zwraca się do kolejnej osoby.
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, synu?
Zdecydowany ton odpowiedzi przykuwa uwagę profesora.
Tak, panie profesorze, wierzę.
Starszy człowiek zwraca się do studenta.
W świetle nauki posiadasz 5 zmysłów, które używasz do oceny otaczającego cię świata. Czy kiedykolwiek widziałeś Jezusa?
Nie, panie profesorze, nigdy go nie widziałem.
Powiedz nam zatem, czy kiedykolwiek słyszałeś swojego Jezusa?
Nie, panie profesorze.
A czy kiedykolwiek dotykałeś swojego Jezusa, smakowałeś go, czy może wąchałeś? Czy kiedykolwiek miałeś jakiś fizyczny kontakt z Jezusem Chrystusem, czy też z Bogiem w jakiejkolwiek postaci?
Nie, panie profesorze. Niestety nie miałem takiego kontaktu.
I nadal w Niego wierzysz?
Tak.
Przecież zgodnie z wszelkimi zasadami przeprowadzania doświadczenia, nauka twierdzi, że twój Bóg nie istnieje. Co ty na to, synu?
Nic.
Pada w odpowiedzi.
Mam tylko swoją wiarę.
Tak, wiarę.
Powtarza profesor.
I właśnie w tym miejscu nauka napotyka problem z Bogiem. Nie ma dowodów, jest tylko wiara.
Student milczy przez chwilę, po czym sam zadaje pytanie.
Panie profesorze, czy istnieje coś takiego jak ciepło?
Tak.
A czy istnieje takie zjawisko jak zimno?
Tak, synu, zimno również istnieje.
Nie, panie profesorze, zimno nie istnieje.
Wyraźnie zainteresowany profesor odwrócił się w kierunku studenta. Wszyscy w sali zamarli. Student zaczyna wyjaśniać.
Może pan mieć dużo ciepła, więcej ciepła, super ciepło, mega ciepło, ciepło nieskończone, rozgrzanie do białości, albo mało ciepła, lub też brak ciepła. Ale nie mamy niczego takiego, co moglibyśmy nazwać zimnem. Może pan schłodzić substancję do temperatury minus 273,15 stopni Celsjusza, czyli zera absolutnego, co właśnie oznacza brak ciepła, ponieważ nie potrafimy osiągnąć niższej temperatury. Nie ma takiego zjawiska jak zimno. W przeciwnym razie potrafilibyśmy składać substancje do temperatur poniżej 273,15 stopni Celsjusza. Każda substancja lub rzecz poddają się badaniu, kiedy posiadają energię lub są jej źródłem. Zero absolutne jest całkowitym brakiem ciepła. Jak pan widzi, profesorze, zimno jest jedynie słowem, które służy nam do opisu braku ciepła. Nie potrafimy mierzyć zimna. Ciepło mierzymy w jednostkach energii, ponieważ ciepło jest energią. Zimno nie jest przeciwieństwem ciepła. Zimno jest po prostu jego brakiem.
W sali wykładowej zaległa głęboka cisza. W odległym kącie ktoś upuścił pióro, wydając tym odgłos przypominający uderzenie młota.
A co z ciemnością, panie profesorze? Czy istnieje takie zjawisko jak ciemność?
Tak.
Profesor odpowiada bez wahania.
Czymże jest noc, jeśli nie ciemnością?
Jest pan znowu w błędzie. Ciemność nie jest czymś. Ciemność jest brakiem czegoś. Może pan mieć niewiele światła, normalne światło, jasne światło, migające światło, ale jeśli tego światła brak, nie ma wtedy nic. I właśnie to nazywamy ciemnością, czyż nie? Właśnie takie znaczenie ma słowo ciemność. W rzeczywistości ciemność nie istnieje. Jeśli istniałaby,
potrafił pan by uczynić ją jeszcze ciemniejszą, czyż nie?
Profesor uśmiecha się nieznacznie, patrząc na studenta. Zapowiada się dobry semestr.
Co mi chcesz przez to powiedzieć, młody człowieku?
Zmierzam do tego, panie profesorze, że założenia pańskiego rozumowania są fałszywe już od samego początku. Zatem wyciągnięty wniosek jest również fałszywy.
Tym razem na twarzy profesora pojawia się zdumienie.
Fałszywe? W jaki sposób zamierzasz mi to wytłumaczyć?
Założenia pańskich rozważań opierają się na dualizmie.
Wyjaśnia student.
Twierdzi pan, że jest życie i jest śmierć. Że jest dobry Bóg i zły Bóg. Rozważa pan Boga jako kogoś skończonego, kogo możemy poddać pomiarom. Panie profesorze, nauka nie jest w stanie wyjaśnić nawet takiego zjawiska jak myśl. Używa pojęć z zakresu elektryczności i magnetyzmu, nie poznawszy przecież w pełni istoty żadnego z tych zjawisk. Twierdzenie, że śmierć jest przeciwieństwem życia, świadczy o ignorowaniu faktu, że śmierć nie istnieje jako mierzalne zjawisko. Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, tylko jego brakiem. A teraz, panie profesorze, proszę mi odpowiedzieć. Czy naucza pan studentów, którzy pochodzą od małp?
Jeśli masz na myśli proces ewolucji, młody człowieku, to właśnie tak jest.
A czy kiedykolwiek obserwował pan ten proces na własne oczy?
Profesor potrząsa głową, wciąż się uśmiechając. Zdawszy sobie sprawę, w jakim kierunku zmierza argumentacja studenta. Bardzo dobry semestr. Naprawdę.
Skoro żaden z nas nigdy nie był świadkiem procesów ewolucyjnych i nie jest w stanie ich prześledzić, wykonując jakiekolwiek doświadczenie, to przecież w tej sytuacji, zgodnie ze swoją poprzednią argumentacją, nie wykłada nam pan już naukowych opinii, prawda? Czy nie jest pan w takim razie bardziej kaznodzieją niż naukowcem?
W sali zaszemrało. Student czeka, aż opadnie napięcie.
Żeby panu uzmysłowić sposób, w jaki manipulował pan moim poprzednikiem, pozwolę sobie podać panu jeszcze jeden przykład.
Student rozgląda się po sali.
Czy ktokolwiek z was widział kiedyś mózg pana profesora?
Audytorium wybucha śmiechem.
Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek słyszał, dotykał, smakował, czy wąchał mózg pana profesora? Wygląda na to, że nikt. A zatem zgodnie z naukową metodą badawczą, jaką przytoczył pan wcześniej, można powiedzieć z całym szacunkiem dla pana, że pan nie ma mózgu, panie profesorze. Skoro nauka mówi, że pan nie ma mózgu, jak możemy ufać pańskim wykładom, panie profesorze?
W sali zapada martwa cisza. Profesor patrzy na studenta oczyma szerokimi z niedowierzania. Po chwili milczenia, która wszystkim zdaje się trwać wieczność, profesor wydusza z siebie.
Wygląda na to, że musicie je brać na wiarę.
A zatem przyznaje pan, że wiara istnieje. A co więcej, stanowi niezbędny element naszej codzienności. A teraz, panie profesorze, proszę mi powiedzieć, czy istnieje coś takiego jak zło?
Niezbyt pewny odpowiedzi profesor mówi.
Oczywiście, że istnieje. Dostrzegamy je przecież każdego dnia, choćby w codziennym występowaniu człowieka przeciw człowiekowi, w całym ogromie przestępstw i przemocy obecnym na świecie. Przecież te zjawiska to nic innego jak właśnie zło.
Na to student odpowiada.
Zło nie istnieje, panie profesorze, albo też raczej nie występuje jako zjawisko samo w sobie. Zło jest po prostu brakiem Boga. Jest jak ciemność i zimno. Występuje jako słowo stworzone przez człowieka dla określenia braku Boga. Bóg nie stworzył zła. Zło pojawia się w momencie, kiedy człowiek nie ma Boga w sercu. Zło jest jak zimno, które jest skutkiem braku ciepła. I jak ciemność, która jest wynikiem braku światła.
Profesor osunął się bezwładnie na krzesło.
Nie wiem, czy znaliście może tą historię? Gdzieś tam kiedyś słyszeliście o tym?
Znaczy ja w całości nie, aczkolwiek niektóre te frazy słyszałam na przykład na filmikach na YouTubie. Są do tego dorobione po prostu filmy.
Także można sobie zobaczyć gdzieś tam na YouTubie, jeszcze poszukać sobie tej argumentacji bardzo ciekawej. Wybrzmiało z tego, że człowiek wierzy, że kieruje się wiarą. W jakich sytuacjach człowiek kieruje się wiarą? No, głębokie zamyślenie. Szkoda, że tego nie mamy w telewizji.
Myślę, że głównie człowiek kieruje się wiarą w takich sytuacjach, w których
jakby wszystko, co doświadczalne, wszystko, co takie ludzkie i pochodzące ze świata, kiedy wszystko zawodzi. Ta wiara jest dla człowieka czasem taką ostatnią deską ratunku, kiedy już nic innego rzeczywiście nie może mu pomóc. Trochę z jednej strony pokazuje to, że rzeczywiście człowiek w Bogu i w wierze tą nadzieję posiada, no ale z drugiej strony też to jest takie trochę niepokojące, że jest to dopiero taka ostatnia rzecz, o której myślimy, nie? Że może nad tym jakoś też powinniśmy pomyśleć, nie? Żeby częściej jakby nawet zwykłych sprawach też z tą wiarą się kierować.
A znacie takie strefy gdzieś tam życia, sfery życia, w których nagminnie widać, że tam jest wiara. Po prostu no musi być wiara, bo inaczej wiele rzeczy by nie wyszło, gdyby nie było tam wiary. Czy znacie, poza oczywiście religią.
Często widać to przed sesją u studentów.
Znaczy ja myślę, że w ogóle całe studia. No, każde zajęcie, każde zaliczenie, to ewidentnie po prostu...
Tam wiara wzrasta, tak?
Tak, tak. Nagle przed sesją jest mnóstwo studentów w kościołach, na każdym nabożeństwie, na każdej nowennie. Więc ewidentnie widać, że coś się dzieje. Tak samo przed maturą, przed każdym jakimś takim egzaminem, czy wcześniej w gimnazjum. Nagle jest mnóstwo młodzieży w kościołach, więc myślę, że w takich sytuacjach...
Co by tu dużo mówić? Przez moje sam osobiste doświadczenie z klasy maturalnej, cała sala po prostu gimnastyczna wypełniona maturzystami, wszedł jeden z ojców, czy ludzie wierzący, czy niewierzący, poprosili o modlitwę, wszyscy wstali, wszyscy się modlili.
Uczniowie poprosili, tak?
Dokładnie, uczniowie.
Aha. Sam miałem wspomnieć o szkole, bo kiedy przychodzę korytarzem, w liceum i widzę stojących uczniów z kartkami, zeszytami, podchodzę, pytam się, co przed wami. Ojcze, mamy sprawdzian z tego, z tamtego, jeszcze z czegoś innego. To już, no ja nie wiem, co mam robić, co mam teraz zrobić. No, teraz to się już módl, bo minutę przed sprawdzianem to już nic nie zrobisz. No nie?
To tak jak w tym kawale, tak? Z tymi różnymi uniwersytetami, co tam robią ci, co robią ci, co robią ci. I tam pytał się Pan Bóg Świętego Piotra, no i tam niektórzy, no różne tam rzeczy robili, imprezowali, mówiąc krótko. Ale już przed samym egzaminem, co robią ci? Ci wkuwają, a ci zrobią, modlą się i zobaczysz, a oni zdadzą. Ale to jest kawał, nie? To nie chcę, żeby to wybrzmiało, że Pan Bóg tak patrzy na to wszystko, bo właśnie chodzi o to, żeby odkrywać Pana Boga. Ale gdzie się jeszcze, oprócz szkoły, oprócz studiów, sesji, takiej rzeczywistości, gdzie się człowiek bardzo kieruje? To widać, to proszę, całe narody kierują się w tym momencie wiarą przed telewizorem i...
Mecz piłki nożnej.
W Polsce na pewno.
Ale czy tylko w Polsce?
Nie tylko w Polsce. Mam wrażenie, że w momencie, kiedy następują jakieś emocje, to zawsze jest chociażby gest taki głupi, no nie głupi, ale po prostu jakiś gest zwrócenia oczu ku górze albo...
Ale może to jest prawdziwe, ale może to jest prawdziwe.
No i na pewno.
Aha. Znaczy ja myślę, że w ogóle chyba w większości dziedzin sportowych bardzo też często słychać na przykład u komentatorów, którzy komentując dane wydarzenie sami wołają: o Boże, Boże, albo Matko Przenajświętsza, proszę Państwa, co to się dzieje? Co nie możemy, co będzie? Więc no wtedy po prostu są wzywani wszyscy święci, wszystko co jest możliwe, więc chyba po prostu jakieś wydarzenia sportowe i wszelkie jakieś takie, które wzbudzają wiele emocji u społeczeństwa.
Ale wydaje mi się, że chyba nie możemy wyliczyć tak na palcach jednej ręki, czy nawet u obu, takich sytuacji, kiedy możemy powiedzieć, że tam się ta wiara przejawia, bo moim zdaniem możemy mówić o wierze wszędzie tam, gdzie kończy się wiedza. No właśnie na tym polega ten jej fenomen, że to jest taka przestrzeń, kiedy kończy nam się takie postrzeganie czegoś zmysłami, kiedy rzeczywiście możemy coś dotknąć, powąchać, zasmakować, tylko musimy coś brać na wiarę i jest masa takich sytuacji, takich w życiu człowieka. Często może sobie nawet z tego nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale już nawet tak abstrahując od kwestii religii, weźmy nawet kosmos, też nie jest do końca przez nas poznany, zbadany, wyjaśniony, a wierzymy, że gdzieś tam wyliczenia naukowców czy jakieś tam obserwacje, badania pokazują, że wygląda właśnie w taki czy inny sposób. I myślę, że takich sytuacji możemy liczyć na pęczki, kiedy kończy się nam wiedza i człowiek, który no, jest takim stworzeniem, który musi mieć czy lubi mieć jakieś poparcie, takie zmysłowe, musi coś brać na wiarę, czy mu się to podoba, czy nie.
Poza tym, tak jak tutaj na przykład było w kwestii, w tej historii z mózgiem, kiedy student tam wspomniał o mózgu pana profesora, to wydaje mi się też, tutaj jeszcze nawiązując do Kingi wypowiedzi, że no to jest też tak, że nawet jeżeli byśmy chcieli coś tak naprawdę poznać, no to też, no jeżeli mamy już, dany naukowiec już coś zrobił, jakiś ekspert coś przekonał nas do czegoś, no to też bez sensu, że my byśmy teraz tracili całe swoje życie na to, żeby ponownie to obliczyć, żeby ponownie się przekonać, że to może jednak jest prawdą. Tylko właśnie z góry zakładamy, że jest ktoś lepszy od nas, ktoś na tym zna, więc wierzymy po prostu w to.
Czyli opiera się na wierze.
No, myślę, że
nauka
tak.
W szkole opiera się na wierze. Powierzymy nauczycielowi, ile wynosi pi.
No tak.
Na przykład. A dobra, tutaj nauczycielom w szkole, gdzieś tam, gdzie jeszcze, komu jeszcze wierzymy? W jakich sytuacjach wierzymy?
No ja myślę, że najczęściej wierzymy osobom, którym po prostu ufamy. Bo jak tracimy do kogoś zaufanie, to wtedy też tracimy wiarę i wiarygodność tej osoby.
Czyli wiara jest oparta na autorytecie osoby danej. Bo jak nie jest wiarygodna, czyli nie jest takim autorytetem, to wtedy chyba nie wierzymy.
No ale kierowcy autobusu też wierzymy, że dojedziemy na miejsce, chociaż nie musimy.
Bo jest kierowcą. Jakbyśmy się dowiedzieli, że kierowca przed samym wejściem do autobusu wypił dwie flaszki wódki?
No to właśnie.
Czy dalej byśmy mu wierzyli, nie? No właśnie.
To wtedy jedziemy z różańcem. No, i wtedy już ta wiara przenosi się na coś innego, już nie na pana kierowcę.
Ale przeważnie się posługujemy tą wiarą w życiu, nawet w takich sytuacjach, w których nawet sobie nie zdajemy sprawy, że jesteśmy po prostu tak skonstruowani, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ogólnie opieramy się na wierze, wierzymy innym osobom, rodzicom na przykład. Od samego początku gdzieś tam jako dzieci. Później jest różnie, ale jako dzieci, no przecież mama, tato coś powiedzieli, no to jest okej.
No tak.
Zobaczmy więc w czasie, co tam się dzieje na Facebooku, co tam piszą.
Ludzie tutaj w większości odpowiadają nam na pytanie właśnie zadane tutaj na Facebooku, czyli dlaczego wierzę. Jedną bardzo fajną odpowiedź tutaj napisał Michał. Jestem szczęściarzem. Dlaczego? Bo mam wiarę. Uświadamiam sobie, jaka to radość. Przecież nie każdy ją ma. Równie dobrze mógłbym jej nie mieć, bo wiara jest łaską i darem. A dlaczego wierzę? Bo tylko Jezus może zaspokoić pragnienie mojego serca i nikt inny. Pozdrawiam wszystkich w studio. Dziękujemy za pozdrowienia bardzo. Myślę, że to, co Michał tutaj napisał, jest godne uwagi. Właśnie, że nie każdy może dostąpić tej łaski wiary. Nie każdemu została dana ona w takim stopniu, w jakim my możemy się nią cieszyć. My jesteśmy jako uczestnicy różnych właśnie grup, duszpasterstw, jesteśmy właśnie blisko Boga. Tą wiarę możemy w ten sposób sobie rozwijać. Ale są też ludzie, którzy są od niej zdecydowanie dalej. Może nawet nie usłyszeli, czy właśnie gdzieś w jakichś krajach, nie wiem, na przykład w Afryce, ludzie w ogóle o Chrystusie nie usłyszeli i oni tej łaski wiary właśnie nie mają, a my musimy właśnie być wdzięczni za ten dar i za to, że możemy go w sobie rozwijać.
A na przykład w Polsce?
Znaczy nie wiem, na przykład jeszcze... Znaczy dla mnie to coś jest takiego trochę niezgodnego, ponieważ ja zawsze miałam wrażenie, że, no nie wiem, tak mi mówiono, ja w to wierzyłam, że łaskę wiary mają wszyscy, tyle tylko, że nie każdy ją przyjmuje, a nie jest tak, że Pan Bóg mówi, tobie dam łaskę wiary, a tobie nie dam. Tylko, że tutaj właśnie mają ją wszyscy, a też wszyscy mają wolną wolę, więc sam decydujesz, czy chcesz wierzyć, czy nie chcesz. Więc, no nie wiem, ja to tak zawsze rozumiałam.
Ojcze Mariuszu, co ty na to?
Wiara jest...
Łaską.
Jest łaską, o którą też trzeba prosić, bo kiedy się zamykamy na łaskę, no to tej wiary brak. Rozmawiałem w szkole z jednym uczniem, który na religię nie uczęszcza, wypisał się po prostu. I on powiedział, że... Zapytałem go po prostu, dlaczego nie chodzisz na religię? No bo się wypisałem. Tyle już ustaliliśmy. Ale dlaczego? No bo ja nie wierzę. Aha. Ale co to powodowało? Przecież ochrzczony byłeś? No byłem. U komunii byłeś? No też byłem. No to jak to się stało, że teraz mówisz, że nie wierzysz, że jesteś ateistą, tak łatwo ci przychodzą te słowa przez usta? Mówi, bo moi rodzice, oni nie wierzą. Oni nie pokazali mi, czym jest wiara. Oni nie wytłumaczyli mi, czym jest wiara. Więc ja poszedłem ich nurtem myślenia, ich sposobem postępowania. Ja dzisiaj też, tak jak oni, mówię, że nie wierzę. jak się później okazało, jego rodzice już nie mieszkają razem, są po rozwodzie. I on też, kiedy mówił w zasadzie te słowa, że jest niewierzący, że jakoś nie bardzo jemu to odpowiada, nie chce robić z siebie jakieś wróżki, ale widać było, że nie jest szczęśliwy. Że jest taki trochę przygnębiony tym, że wokół ludzie, siedział w klasie, bo zapytał, czy może wejść do sali na zajęcia, siedział w klasie otoczony 20 paroma osobami, którzy na religię uczęszczają i są aktywni na tych zajęciach. I widział, że jest trochę samotny w tym wszystkim. Więc brak wiary jest w takim przypadku samotnością, a w związku z tym posiadanie wiary to jest bycie w obecności. Zawsze w drugim szukamy też oparcia. On tego oparcia w rodzicach nie znalazł. Może jeszcze będzie szukał wśród tych młodych, wśród których się uczy, wśród których żyje. Natomiast skoro mówimy, że zimno jest brakiem ciepła, to wiara może... Brak wiary jest brakiem relacji, brakiem tej pewności. Słyszałem właśnie, że wiara jest pewnością. I tu też przypomina mi się taka historyjka, kiedy spadochroniarz, prawda, pyta się, czy mój spadochron jest dobrze przygotowany do skoku. No kiedy ktoś mu odpowie zdawkowo, że no wierzę, że tak. I jemu to nie wystarczy. On potrzebuje, prawda, tej pewności. Ale kiedy poprosi kogoś drugiego, słuchaj, proszę cię, spakuj ten spadochron dla mnie. I kiedy zapyta, czy spakowałeś? Tak, spakowałem ten spadochron własnoręcznie. Możesz być pewny, że się otworzy, że jest dobrze przygotowany. I wtedy myślę, że spokojnie skoczy. Wobec tego wiara też jest pewnością, że jest ktoś drugi, że on o mnie dba, że ja mam do kogo sięgnąć, z kogo czerpać.
Zaraz właśnie pójdziemy dalej tym tropem ojca Mariusza, ale wcześniej... Boże Twa łaska, Deus Meus sobie zaśpiewa nam. Możemy sobie też pośpiewać, ale wyłączymy mikrofony, bo już nie przeszliśmy castingu. A tymczasem właśnie Deus Meus, a później podążymy dalej tropem. Boże Twa łaska, Deus Meus, tytuł dzisiejszego programu Dlaczego wierzę? Albo wierzę, bo piszecie też na Facebooku Czasu Wzrastania. Ciekawe dosyć komentarze się pojawiają, za chwilę je przeczytamy. Wcześniej ojciec Mariusz właśnie wszedł w taką sferę, że wiarę można mieć, można utracić, bo to jest relacja, trzeba mieć przykład. Wiele, wiele rzeczy takich właśnie wychodziło. Ja znam takiego człowieka, który się nazywa Andrzej Sowa, były narkoman. I on w swoim życiu doszedł naprawdę do dna. Coś tam wcześniej może miał wspólnego z Kościołem, z wiarą, ale później na tym wszystko się obraził, do Kościoła nie chodził, twierdził, że to nie jest dla niego, że w ogóle jest mu to wszystko niepotrzebne. Poszedł do narkotyki i jak później mówił, ja troszkę streszczam, bo będę chciał puścić kilka jego słów, które powie, ale streszczam po to, żeby czasowo zaoszczędzić. Mówił, że wszyscy ci, większość z nich przynajmniej, z którymi gdzieś tam ćpał, no to umarli, po prostu umarli i on już był praktycznie nad swoim grobem. Było tak ciężko w jego życiu. On grał w jakimś zespole również, gdzieś na festiwalach w Jarocinie i schodził, po prostu schodził w dno, zupełne dno i coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło i co się wydarzyło i jak to się później potoczyło, teraz posłuchajmy Andrzej Sowa.
Podczas festiwalu w Jarocinie odbywała się ewangelizacja też, więc ona tam, jakiś ludzi ją zahaczyli, dała adres, zaprosili ją na takie poewangelizacyjne rekolekcje. Mówi, Kogut, pojedziesz ze mną na imprezę? Na imprezę pojadę, bo ja imprezki lubiałem, więc na imprezkę pojadę i okazało się, że to rekolekcje. Naćpałem się jak świnia w pociągu, jakiś barbituranów się najadłem, bo się wkurzyłem, że ona mnie wkręca w jakieś religijne klimaty. Ja tam miałem w dupie nawiedzonych Jezusków, więc w ogóle nie chciałem tam jechać. Już na tym etapie dla mnie nie było żadnej świętości. Ja chodziłem do katedry Piotra i Pawła, żeby ćpać, bo tam była adoracja Najświętszego Sakramentu. Ja siadałem sobie w ławeczce i szukałem sobie drożnej żyły, a wychodząc z kościoła odlewałem się do kropielnicy. Nie było dla mnie żadnej świętości. Nic dla mnie się nie liczyło. Skończyło się to tak, że ja po prostu myślałem, że będę lał tych ludzi tam, nie? Skoro już tam jadę, ona mnie wkręca w jakiś tam klimat, to ja pojadę, ten klimat rozwalę, nie? I bardzo mnie jakby dotknęło, mnie, człowieka odrzuconego, bo ja byłem, jakby czułem się taki totalnie osamotniony, jak to mówią, zapomniany przez Boga i ludzi, bo jak gdzieś przechodziłem chodnikiem, to ludzie po prostu przechodzili na drugą stronę, widząc mnie z daleka, bo wyglądałem jak zombie. Więc skończyło się to tak, że ci ludzie tam do mnie podbiegali. Dobrze, że jesteś, przytulali mnie i podbiegł do mnie taki ksiądz Szymon, już myślałem, że go walnę, kurka, a on mnie tam wytulił, dobrze, że jesteś, Kogucie, wytulił mnie tam i poleciał, mówię, ja pierdzielę, jakieś świry, ja stąd spadam, nie chcę w tej szopce uczestniczyć, nie wiem, co oni ćpają, ale ja nie chcę tego, mam inny towar. W każdym razie skończyło się tak, że ja uciekłem na przystanek autobusowy, odjechał ostatni autobus, musiałem tam zostać. I zawsze mówię, że Pan Bóg ma niesamowite poczucie humoru, bo to, że facetowi drzwi zamarzły i nie pojechałem do tego Poznania i zostałem na mszy świętej, gdzie były świadectwa, gdzie ludzie mówili o swoim doświadczeniu Boga w swoim życiu, mnie to rozwaliło. Mnie to po prostu tak dotknęło, doświadczenie dziewczyny, która przebaczyła swojemu ojczymowi, który ją gwałcił i bił, bo tam była przemoc w każdym poziomie. Kiedy spotkała Jezusa, ja mówię, to jest niemożliwe, nie? To jest niemożliwe coś takiego, żeby wybaczyć facetowi, że ten tu gada o Jezusie, jakby z nim 8 lat siedział w ławce szkolnej. Gadają o facecie, którego zabili, jakby go znali, face to face, twarzą w twarz, jakby to był ich jakiś przyjaciel, nie? I to mnie głęboko poruszyło. Długa ta była droga, bo tam Marzena się chciała spowiadać, ja nie chciałem się spowiadać, chciałem iść na szluga, żeby zapalić papieroska, więc w konsekwencji chciałem ją wkręcić bez kolejki, ale koleś powiedział, że mnie puszczą bez kolejki, ja patrzę, siedzi ten ksiądz Szymon, on był taki śmieszny, nie? I tam się do mnie cieszył, mnie tam mnie prowokował, że mam do niego przyjść. Pomyślałem sobie, kurde, żygnę na gościa tym wszystkim, co w sobie mam, bo denerwują mnie ci kolesie. I rzeczywiście siedzieliśmy na schodach przy wejściu do kaplicy. I tam siedzieliśmy, a ja tam jechałem na kościół i tam wszystkie chyba penisy świata powiesiłem na kościele, na Jezusie, na księżach. W zasadzie żaden ksiądz mi w życiu nic nie zrobił, ale ja po prostu taką jakąś nienawiścią pałałem do kościoła, że... A ten się na mnie patrzył i się do mnie uśmiechał. W konsekwencjach się już wypstrykałem z argumentów, objął mnie ramieniem i mówi: Andrzej, czy ty masz świadomość tego, że ty złamałeś wszystkie 10 Bożych przykazań? No dobra, ale co to jest? Że skończyło się to tak, że facet przeprowadził mnie przez dekalog i na koniec mówi, ja tam okazało się, że gościu gada ludzkim głosem, że ten ksiądz to w ogóle fajny gość, że można z nim pogadać, więc zaczęliśmy rozmawiać, ja mu powiedziałem o dragach, o moich przestępstwach, o moich przewałkach, o moim buncie, no całej tej mojej drodze, która mnie doprowadziła do śmierci. No i facet mówi, nie żałujesz? Ja mówię, jak nie żałuję? Przecież ja umrę. Najpewniejsza rzecz w życiu to, że niedługo umrę. On mówi, jeżeli żałujesz, udzielę ci rozgrzeszenia. Ja mówię, jak to, kurka? Ja tutaj wykląłem wszystkie świętości, on mówi, Bóg cię kocha, nie? I kiedy udzielał mi facet rozgrzeszenia, przeżyłem takie doświadczenie, jakby mnie ktoś po prostu młotem pneumatycznym rozwalił to wszystko, w czym siedziałem 11 lat. Do tego stopnia byłem w szoku, że kiedy wylazłem i zobaczyłem krajobraz, zima, śnieg, zamarznięte drzewa, to po prostu stanąłem tam i... W ogóle jakby nie potrafiłem zinterpretować tego, co się dzieje, nie? Dzisiaj wiem, że sakrament sakrament pojednania jest sakramentem też uzdrowienia. Dzisiaj to wiem. Wtedy nie zupełnie tych faktów nie kojarzyłem. Potem był najważniejszy moment w moim życiu, kiedy ludzie oddawali życie Jezusowi. Podchodzili do Biblii, kładli rękę na Biblii i mówili, że oddają życie Jezusowi, że czynią Go swoim Panem i Zbawicielem. A ja siedziałem w ławce, skulony jak embrionik taki i zawołałem w duchu, mówię, Boże, jeżeli Ty naprawdę jesteś, to proszę Cię, daj mi wiarę, bo ja już nic nie wierzę.
Jeszcze jeden fragment, bo on później opowiadał, no bardzo, bardzo daleko się to życie jego potoczyło, oczywiście w dobrą stronę, i na koniec właśnie takich kilka zdań, naprawdę takiej słów odwagi dla młodych ludzi, szczególnie do młodych ludzi on się zwraca na samym końcu naszej rozmowy.
Ja nigdy nie cierpiałem biedy, nie? Ja nie miałem sytuacji, w której nie mam na rachunki, nie mam co jeść i doświadczam tego, co mówi Ewangelia. Poprzestawajcie na tym, co wystarczy. Nie czuję się zamożnym człowiekiem, bo zamożnym człowiekiem nie jestem. Bo to, co mam, czyli samochód, czy dom, to dostałem od Pana Boga. Dom dostałem za 2000 zł w centrum Bielska. To jest cud. To ja tego nie zawdzięczam sobie. To, że gdzieś tam skończyłem studia, to jest cud. Bo ja nie czułem się mądrym człowiekiem. To, że ja robię takie rzeczy, jakie robię, To jest wszystko słowo, które się wypełnia Pana Boga. Doświadczam tego, że jeżeli jesteś wierny słowu, to Bóg je wypełni w twoim życiu. Bo Bóg jest wierny do samego końca.
Mówił Andrzej Sowa, pseudonim Kogut. Jeśli ktoś chce zobaczyć całe świadectwo, ono było emitowane u nas w telewizji Trwam w ubiegłą sobotę o 15:30, a teraz już jest umieszczone na Facebooku Czas Wzrastania, jest tam link, można sobie zobaczyć, jest to na YouTubie przez nas umieszczone. Pozdrawiam przy okazji Andrzeja Koguta. I w ogóle teraz po tym świadectwie, co można powiedzieć o wierze? Taka cisza.
No bo to świadectwo, no myślę, że na wszystkich nas tutaj wywarło ogromne wrażenie. I myślę, że takie głosy właśnie są potrzebne i takie świadectwa chyba najbardziej do tej wiary zachęcają. I może rzeczywiście dla kogoś, kto ma jakieś wątpliwości, kto jakoś sam się zmaga z jakimiś problemami z wiarą, nie zawsze świadectwo takich osób jak my, właśnie tak jak tutaj się wypowiadał się Pan Kogut, takich nawiedzonych Jezusków, może nie zawsze trafić, a trafić do kogoś, kto rzeczywiście Pana Jezusa spotkał w jakiejś takiej biedzie swojego życia. Kurczę, no i piękne świadectwo. No nie wiem, jak gdzieś tam zatkało mnie na swój sposób.
Jestem pod wrażeniem. Przepraszam.
Proszę.
Słyszałam w swoim życiu też parę właśnie świadectw i ja uważam, że na przykład wiara ludzi, którzy odbili się od dna, jest zupełnie inna niż takich ludzi jak my, którzy, no wiadomo, jest lepiej, jest gorzej, ale po prostu to, jak ludzie opowiadają o tym, jak Jezus wyciągnął ich gdzieś z jakiegoś najgorszego bagna, to jest niesamowite i ta wiara jest trochę inna. Ja też miałam rekolekcje 2 lata temu, szkolne, prowadzone właśnie przez byłych więźniów, byłych narkomanów, którzy gdzieś tam seplenili, błąd na błędzie językowym, że tak powiem. No po prostu, ale mówili tak niesamowicie, że po prostu ludzie przychodzili, bo to też bywa tak, że są rekolekcje w szkole i tam, no wiadomo, 5 osób, reszta gdzieś tam z tyłu, coś tam pogaduchy, no ale po prostu zaczęli mówić tak od serca, opowiadać swoją historię. Tak, że po prostu chce się ich słuchać.
Ja mam wrażenie, że to też może po trochu dlatego, że no, dzisiejszy świat i media i wszystko to, co nas otacza, jednak wpływa na nas w ten sposób, że wszyscy są idealni, wszyscy na gazetach są idealni, wszyscy w mediach są idealni, nie wiem, wszyscy są piękni, ładnie mówią, ładnie wyglądają, mają idealne życie, idealne domy, idealne rodziny. I może kiedy my jako zwykli ludzie coś takiego widzimy, coś takiego czytamy, oglądamy, to mamy takie przeświadczenie, że jejku, jak to u mnie jest źle, że jak to jest możliwe, że oni mają tak dobrze, a ja mam tak źle, że skąd to się bierze? I potem właśnie, może właśnie dlatego to tak trafia do ludzi, ponieważ to jest takie jakby zerwanie zasłon, że to jest ta prawda. To, co... No ja nie mówię, że wszystkie media, że wszystko, co jest w gazetach, że to wszystko jest kłamstwo, bo zawsze jest gdzieś tam ziarnko prawdy, tylko bardziej mi chodzi o to, że my właśnie z natłoku tego wszystkiego, tych wszystkich informacji, tych wszystkich obrazów, jakby cały czas właśnie szukamy tej prawdy i czegoś, co właśnie do nas trafi. I właśnie tego typu świadectwa, jak ktoś mówi o właśnie swoich jakichś takich brudach życiowych, o czymś takim, że przeżył dno, to my wiemy, no, że ten człowiek już nie może nic ukryć. I wiemy, że to na pewno jest prawdą i to właśnie do nas przemawia, bo dzisiaj szukamy tej prawdy i dlatego myślę, że to do nas trafia.
Wiele osób też, myślę, tęskni za wiarą. Może jakoś wyrzucają swoje jakieś takie żale, wieszają wszelkie możliwe psy i tam inne rzeczy, jak Pan Andrzej powiedział, na kościele, na księżach, na tym wszystkim. Kiedyś byłem na przystanku Jezus i tam właśnie spotkałem wiele różnych osób. Prawda? I powiem tak, że habit, który tam nosiłem, to był magnesem na, no nie wiem, czy najgorsze, czy tam może najciekawsze, tak nazwijmy, przypadki, bo mnóstwo osób przychodziło i naprawdę i wylewali wszystkie swoje żale. I tak jak tu, no tylko wystarczy powtórzyć Pana Andrzeja, no wyżegali wszystkie swoje jakieś troski, wszystkie swoje zarzuty, po to tylko, żeby ktoś ich wysłuchał, bo Oni tęsknią za tym, żeby ktoś ich posłuchał. O tym, że oni nie wierzą, że mają kłopot z wiarą, że dla nich to jest trudne, nieraz niezrozumiałe, totalnie nie do ogarnięcia. Nikt ich nie posłucha. Dopiero jadą przez całą Polskę na przystanek, imprezował taką rzecz. I tam obok przystanek Jezus się pojawia, jak jacyś dziwacy, którzy tam chodzą, prawda, mówią o Panu Jezusie. I oni do nich ciągną. Oni naprawdę tęsknią za tym, żeby się do kogoś wygadać. Miałem mnóstwo takich momentów, kiedy ja nie powiedziałem ani słowa. Po prostu ludzie najpierw zaczęli nabijać się ze mnie, czy z osób, które, z którymi chodziłem. Potem zaczęli mówić o swoim życiu, o swoich problemach, po to, by wreszcie zacząć płakać. I dopiero w takich momentach właśnie okazuje się, że oni strasznie tęsknią za tym krzykiem. Jest wielkie pragnienie, by ktoś ich wysłuchał i wielkie pragnienie, żeby ktoś ich pokochał z tym wszystkim, co oni w sobie noszą.
Ale czy wiara, bo tutaj też Ania mówiła, no właśnie, że on już nie miał nic do stracenia, musiał to powiedzieć. Po prostu jest w tym autentyczny, ponieważ już nie ma nic do stracenia takiego. No bo odkrył swoją prawdziwą twarz, tak? W tym wszystkim Kogut, Andrzej Sowa. I teraz, czy z tego nie wynika, że wiara jest bardzo, bardzo ryzykowna w naszym życiu?
No jest, ale bez ryzyka nie ma frajdy, nie? Znaczy, no wydaje mi się, że wszystko w naszym życiu jest ryzykowne, nie wiem. No każda moja decyzja, którą podejmuję każdego dnia, nie wiem... No dosłownie, czy wyjdę z domu, nie wyjdę, czy mnie przejedzie tramwaj, nie przejedzie mnie tramwaj, ktoś mnie potrąci, nie potrąci, no wszystko, całe moje życie jest jednym wielkim ryzykiem. Więc gdyby tak wszystko brać pod to, no to nie wiem, ja bym chyba zamknęła się w czterech ścianach i tak bym się bała, że coś mi się stanie, więc no wiara też jest ryzykowna, ale im bardziej ryzykowna, wydaje mi się, że tym bardziej nas pociąga.
Ja na przykład wiem, że ojciec Mariusz zawsze był wierzącym człowiekiem i był blisko Boga, blisko Kościoła, i on jest wierzącym człowiekiem. I teraz, czy ktoś, słuchając ojca Mariusza, ojciec Mariusz powie: synu, nawróć się, jest teraz Wielki Post, nawróć się po prostu, nie? Tylko tyle powie, albo powie jeszcze: skieruj się do Boga, pomódl się po prostu, bardzo proste rzeczy powie, pomódl się. Czy modlisz się, czy się nie modlisz? Zacznij się modlić w tym momencie. I czy teraz, czy ktoś nie powie, że to jest wielkie ryzyko uwierzyć w tym momencie tutaj ojcu Mariuszowi, bo on sobie różne myśli, w świetle tego, jak jest na przykład dzisiaj, ile jest różnych rzucanych takich, nazwijmy to, tych bluzgów na księdza dzisiaj. Czy to jest wielkie ryzyko chyba wierzyć w tym momencie, zaryzykować właśnie. Bo ktoś mówi: a co ty, człowieku, wiesz o tej wierze w tym momencie? Dlaczego ty tak mówisz? Bo musisz mówić, bo jesteś księdzem. Właśnie chcemy to dzisiaj też, żeby to wybrzmiało. To nie, że muszę mówić, ja chcę o tym mówić. Żeby ktoś tam usłyszał, że ksiądz nie musi o tym mówić, ale on chce o tym mówić. Bo biada mi, gdybym o tym nie mówił. Mówił święty Paweł.
Są takie momenty, kiedy no, w szkole pracuję, najwięcej czasu spędzam, prawda, więc z młodymi swoimi uczniami. I czasami właśnie pojawia się takie zdanie: a bo ksiądz tak musi mówić. No guzik, prawda? I tu, ojcze Marcinie, dzięki. Rzeczywiście ja chcę tak mówić, bo ja w to wierzę. Dla mnie to jest ważne. Ja jestem pewny, że takie rzeczy są. Chociaż czasami muszę otwarcie powiedzieć, że chciałbym być takim chrześcijaninem, który gra wabank. To znaczy, daje wszystko na jedną kartę. Bo grając wabank, wtedy mogę wygrać, dając 100%, mogę wygrać kolejne 100%. Więc taki kiedyś, jeszcze teraz tylko przypomnę, przypomniał mi się taki artykuł, który był zatytułowany, ja nie pamiętam, co było w tym artykule, ale pamiętam jego tytuł: 1 plus 1 równa się nieskończoność. Gdzie w tym równaniu 1 to jestem ja, drugie 1 to jest Pan Bóg i razem dopiero dajemy tą nieskończoność. Więc chciałbym naprawdę być takim chrześcijaninem wabank. Wiem, że czasami mi się to pewnie nie udaje, ale mam nadzieję, że życia mi wystarczy, żeby zagrać wabank.
Zaraz przejdziemy do dalszych takich rzeczy, bo będę miał bardzo ważne pytanie do was, młodych, ale to za chwilę. Wcześniej zobaczmy, co tam na Facebooku się dzieje, Krystian. Co tam pisze, ciekawego?
Jeden tutaj z naszych słuchaczy, Mateusz, prywatnie mój kolega, napisał takie bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Ktoś powiedział, w sensie myślę, że ktoś z nas tutaj wcześniej na antenie, ktoś powiedział, że tam, gdzie ludzkie uczucie, rozum i doświadczenie kończą się, tam zaczyna się wiara. Czy przypadkiem wiara to nie jest akt woli i rozumu? Muszę tutaj powiedzieć, że razem z Mateuszem, kiedy jeździliśmy na rekolekcję Ruchu Światło Życie, nasi animatorzy bardzo często nam powtarzali i chcieli, żebyśmy wykuli na pamięć, że właśnie wiara to jest akt woli i rozumu. Myślę, że właśnie dlatego też trochę z przekory swojej to pytanie tutaj zadał. Jakby odpowiedzieć na to pytanie...
No może na to pytanie będziemy później odpowiadać jeszcze, ale zobaczmy, co tam dalej jest.
Dobrze, to co tam jeszcze mamy dalej ciekawego?
Ono dzisiaj wyniknie.
Może ojciec Mariusz coś wybierze tutaj ciekawego.
Na przykład Kasia ciekawie napisała. Dlaczego wierzę? Bo tylko Bóg jest prawdziwym przyjacielem i tylko On kocha nas bez względu na nasze słabości, wady i zalety, i jest przy mnie 24 godziny na dobę. A Jego miłosierdzie jest nieskończenie wielkie. Jak nikt inny, Bóg wybacza mi wszystkie moje upadki i nigdy się ode mnie nie odwraca. Tylko On daje mi siłę na kolejne dni. Bóg jest niesamowity, bo kocha wszystkich ludzi, czego nikt inny nie potrafi. Dzięki, Kasiu. Ktoś tam jeszcze coś napisał.
Jeszcze tu widziałem, były pozdrowienia dla ojca Mariusza. To może ojciec przeczyta.
Też od Kasi. Dzięki wierze moje życie ma sens. Pozdrawiam, Kasia. Dziękuję za te pozdrowienia. Siostra naszego współbrata, ojca Łukasza. Kasiu, dziękuję za te pozdrowienia. Dzięki wierze moje życie ma sens. Tego sensu szukamy cały czas. Sensu życia, sensu naszego postępowania, naszej pracy, bycia żoną, bycia księdzem. I ta wiara ten sens ożywia. Ona w jakiś sposób nas napędza.
Napędza, a my sobie napędzamy, może nie napędzamy, ale pioseneczkę fajną taką podamy wszystkim. A piękna jest piosenka. Pytanie właśnie, do kogo mam pójść? Gdzie szukać? Kogo szukać w tym wszystkim, w tym naszym życiu? Gdzie jest sens? Gdzie jest cel? I komu wierzyć? W kogo wierzyć? do kogo mam pójść.
Już nie szukam prawdy, wiem, że prawda to ty. Wiem, że wzywasz mnie, by za tobą iść. I choć czasem myślę, że zbyt są trudne twoje słowa, nie chcę odejść. Już nie szukam, Panie, wiem, że prawda to ty. Wiem, że wzywasz mnie, by za tobą iść. I choć czasem myślę, że zbyt są trudne twoje słowa, nie chcę odejść. Jezu, do kogo mam pójść? Gdzie szukać prawdy, gdzie sensu? Raz wybrałeś mnie. Jezu, gdzie szukać mam słów, które przemienią więcej nie można chcieć. Wolne, radosne serce za ciemność i grzech. I choć często tak sił mi brak, by naśladować ciebie, nie chcę odejść. Jezu, do kogo mam pójść? Gdzie
wracamy do naszego programu. Dlaczego wierzę? Wierzę, bo i czekamy na wasze też komentarze na Facebooku. Już za chwilę też poprosimy was, abyście po prostu do nas zatelefonowali i się podzielili z tym. Kasia, dziękuję za piosenkę. Pozdrawiamy Kasię. Marek napisał: w życiu często jest ciemno, nie wiemy gdzie iść i po co żyć i dlaczego wierzę. A po drugie, jak to powiedzieliście, jest ryzyko, jest zabawa. Wiara to ryzyko, a ja lubię ryzykować. Pozdrawiamy cię, Marku.
Ojcze Marku nawet.
A nawet ojcze. się. No właśnie, a no tak, teraz założyłem. Ale wracamy. Wy należycie do różnych wspólnot. Oaza, ministranci i coś tam jeszcze. Dlaczego?
Wspólnoty studenckie jeszcze, no.
Studenckie. Dlaczego? Dlaczego to robicie? Dlaczego należycie do takich wspólnot? Dlaczego ktoś jest animatorem tutaj? Krystian, dlaczego jesteś animatorem? Dlaczego
dziewczyny
Patryk
też.
Jesteś ministrantem?
No i wydał. I się wydało, już się nie wywiniemy. Ojej, pewnie nie będę przykładną osobą, dlaczego jestem w Oazie.
A co to znaczy być przykładną osobą?
Właśnie, no pewnie, prawdopodobnie tak domyślam się, że przykładną to taką, która z własnej woli, że poszła, zdecydowała, tak, chcę być tutaj, Oaza, super, świetnie, będę wielką, uduchowioną osobą, będę się dokształcała, wszystko super. Natomiast u mnie to wyglądało troszeczkę inaczej. To było jeszcze liceum i miał być WOS, na który nic totalnie nie umiałam, po prostu czarna dziura w głowie, pustka. I jakoś wcześniej wspomniała mi koleżanka, że jest u nas w parafii coś takiego jak Oaza i że zaprasza i tam w ogóle, że wszystko super. Ja mówię, tak, jasne, oczywiście, fajne. Po czym oczywiście jak byłam postawiona pod ścianą przed tym WOS-em, ja mówię, dobra, Panie Boże, to zrobimy tak. Jak nie zostanę zapytana, pójdę na tą Oazę. A jak mnie zapyta, nie pójdę. I byłam jedyną osobą, którą nauczyciel po prostu nie zapytał, mimo że jako nie miałam oceny z odpowiedzi. No i wyszłam i mówię, no dobra, no słowo się rzekło, no to idziemy. Więc no takim oto sposobem trafiłam i jestem wciąż.
Jesteś, no dobra. Jak to mówią w Oazie, fajnie, że jesteś, bo to Andrzej Kogut mówił w świadectwie, fajnie, że jesteś.
Tak, fajnie, że jesteś, Bóg cię kocha, Bóg jest miłością.
On tego nie rozumiał,
tak,
dopiero później zrozumiał, jak zaczął wierzyć, dopiero to zrozumiał, bo nieraz to jest to niezrozumiałe, dlaczego tak, ale dobra, wracamy dalej.
No ja jestem w Oazie też już parę ładnych lat i zawdzięczam to księdzu proboszczowi mojej rodzinnej parafii, który na tą pierwszą Oazę mnie zabrał też tak troszeczkę nie miałam wyboru. To była bardziej perspektywa jakiegoś miłego wyjazdu wakacyjnego, a potem w jaki sposób się to przerodziło i w jaki sposób to potem się potoczyło, to już była palec Pana Boga. Często nawet moi rodzice pytają mnie o to, czy ci się to jeszcze nie znudziło, tyle lat, już masz troszeczkę inne teraz zajęcia, masz studia, zajęłabyś się czymś innym. Ja Oazę traktuję jako takie moje miejsce w kościele, jako taki mój sposób na przeżywanie tej mojej wiary, jako taką moją wspólnotę, które gdzieś tam też mogę wzrastać w tej wierze, która też mnie wspiera, wśród której mam bardzo dużo przyjaciół, której tyle zawdzięczam. I teraz całe to dobro, które Oaza przez tyle lat mi dawała, chcę też oddawać, posługując jako animator też już od kilku lat. I dla mnie też jest ważne to, że właśnie ruch Światło Życie jest takim miejscem radosnego przeżywania wiary, gdzie troszeczkę łamiemy te stereotypy tych takich właśnie troszeczkę może zacofanych, troszeczkę takich staroświeckich, nawiedzonych, jak to ludzie nieraz mówią, lubię to sformułowanie o ludziach wiary.
A przynajmniej się staramy to łamać.
Tak, przynajmniej staramy się być właśnie takimi radosnymi świadkami wiary, takimi chrześcijanami, takimi po prostu z krwi i kośćmi ludźmi, którzy przeżywają tą swoją wiarę i ten kontakt z Panem Bogiem jest dla nich taki ważny, żeby nie być właśnie takimi poważnymi, nawiedzonymi, ze złożonymi rączkami i też o tym Panu Bogu świadczyć. Nie tylko mówiąc o tym, ale chyba przede wszystkim właśnie świadectwem takiego życia codziennego.
No, ciekawe.
Ja trafiłam na wyspę tutaj 3 lata temu.
Co to jest wyspa?
Wyspa to jest wspólnota właśnie ta młodzieżowa, działająca, tak? U redemptorystów i idziemy formacją oazową. W każdym bądź razie 3 lata temu to się zaczęło. Ja poszłam na mszę świętą z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. I po mszy w ogłoszeniach było właśnie powiedziane, ojciec Marek tutaj mówił, pozdrawiam, mówił, że chcą coś zacząć z młodzieżą, bo u nas w parafii było tak, że właściwie no studenci mieli swoje duszpasterstwo i dzieci, a taka młodzież właśnie gimnazjalna, licealna, to tak w sumie to bierzmowanie, a po tym bierzmowaniu właściwie nie ma co robić. Więc
dawali ciastka na otwarcie.
Więc no właśnie chciałam o tym powiedzieć, że tak mnie w sumie przyciągnęło, szczerze powiem, jedzenie. No bo miało być, że tam będzie jakieś spotkanie, pogadamy, czy coś zrobimy, będzie poczęstunek. Mówię, dobra, zobaczę. Też się trochę bałam, że będą jakieś właśnie nawiedzone ortodoksy, czy coś takiego. Ale przyszli normalni, fajni ludzie, tacy po prostu jak normalni rówieśnicy, więc zostałam. No i tak jestem do dzisiaj.
Mhm. A Patryk, dlaczego jesteś ministrantem?
No to jest bardzo ciekawa historia. W sumie jako dziecko daleko mi było od kościoła, bo za każdym razem, gdy mama mnie prowadziła do kościoła, to było 200 innych powodów, dlaczego akurat mam stamtąd wyjść. Zaczynając od tego, że muszę do toalety, potem kończąc na tym, że jestem głodny, ale jednak coś, nie wiem nawet dokładnie, w którym momencie zmienił się fakt, że zacząłem chodzić bliżej ołtarza i w drugiej klasie podstawówki powiedziałem, że chcę być ministrantem. No i rycy stwierdzili, że no dobra, zobaczymy, ale to po pierwszej komunii świętej. Wszyscy wręcz z mojej rodziny liczyli, że mi przejdzie, bo pokazać na ołtarzu jeszcze z takim dzieckiem, jakim byłem wtedy, to no to było, mogło być ciekawie, bo najspokojniejszy to nie byłem, trzeba przyznać.
Wciąż nie jesteś.
Tak. Ale Bóg jeden wie czemu, to pragnienie nie ustało. W trzeciej klasie podstawówki, jak cały czas mama nalegała, żebym jednak się wstrzymał, to poszedłem do mojej pani katechetki, że chciałbym zostać ministrantem i co z tym zrobić. No i pani katechetka stwierdziła, że to przyjdź w niedzielę, to zapiszemy cię. No jak powiedziałam mamie, że pani katechetka mnie zapisze na ministrantów, to jeszcze się jej głupio zrobiło i po prostu ze mną poszło. No i w sumie zapisałem się w trzeciej klasie podstawówki. Bywało różnie, bo nie mogę powiedzieć, że cały czas miałem takie wielkie pragnienie. Później naprawdę gdzieś upadłem dość nisko, choć nadal byłem ministrantem, a wiara powróciła w najmniej oczekiwanym momencie.
A propos tylko tego twojego słowa, które powiedziałeś, jest takie świadectwo, dzisiaj było 18.15 w telewizji Trwam, taki program Westerplatte Młodych, młodzi ludzie go przygotowują i było takie świadectwo kilkuminutowe takiego rapera Hioba, a może go dzisiaj właśnie jeszcze puścimy? Myślę, że tak. A jutro o 15.30 również w telewizji Trwam jest właśnie takie pełne świadectwo. On był ministrantem też. Jakie życie było? On to mówi, że dalekie od zupełnie od ideałów chrześcijaństwa, wręcz przeciwnie, poszedł w zupełnie co innego. I co się takiego stało w jego życiu? To jest bardzo ciekawe. Można sobie zobaczyć jutro o 15.30 w telewizji Trwam. Przepraszam, wszedłem w słowo. Ale w międzyczasie wiem, że na Facebooku się dużo rzeczy takich pojawiło ciekawych.
Chciałem tutaj... Razem z ojcem Mariuszem wybraliśmy taki jeden komentarz. Siostra Agnieszki. Wiara jest dla mnie jak roślina, o którą muszę codziennie dbać. Jest płomieniem, który nie może zgasnąć. Czasem niestety ledwo się tli, ale jest. Odnajduję ją w relacji z Jezusem, odnajduję w relacji z człowiekiem, a szczególnie w oczach dzieci. Tam z tego, co wywnioskowałem dalej, siostra Agnieszka pracuje w przedszkolu. Pewnie dlatego o dzieciach właśnie wspomina. I myślę, że... to też jest taka ciekawa rzecz, którą można połączyć z naszym trwaniem w różnych wspólnotach. Kiedy człowiek jakoś tą swoją wiarę stara się bardziej poznawać, to tak jakby samo uczestniczenie w kościele, siedząc w ławce, uczestnicząc we mszy świętej, czasem już po prostu nie wystarcza i człowiek ma takie wewnętrzne poczucie, że chciałby zrobić coś więcej, chciałby tą swoją wiarę rozwijać, właśnie pielęgnować i jak najbardziej właśnie o nią dbać, żeby stała się właśnie ona jak ta roślina coraz bardziej piękna, coraz bardziej wspaniała. I myślę właśnie, że wspólnoty takie jak Oaza, Ministranci czy inne duszpasterstwa, takie jak na przykład Wyspa, takie wspólnoty właśnie pozwalają młodym ludziom odkrywać tą wiarę na nowo, w nowy sposób, pozwalają ją też pielęgnować właśnie jak taką roślinę czy ten płomień świecy, który właśnie nie może zgasnąć. I myślę, że to też jest właśnie taki powód, dla którego ci młodzi ludzie, tacy jak my, uczestniczą właśnie też we wspólnotach.
Dlaczego jesteś animatorem Światło Życie?
Dlaczego jestem animatorem? Myślę, że przez te dość długie swoje uczestnictwo w Oazie otrzymałem wiele dobra od drugiego człowieka, od księży, od moderatorów, od sióstr zakonnych, od animatorów. I teraz jako animator, prowadząc grupy, prowadząc spotkania, czy służąc też jako animator muzyczny, czyli latając gitarą, jest to taka sposobność, żeby odwdzięczyć się i tym osobom. Teraz też jako ja posługując mogę się właśnie im odwdzięczyć. I też to jest sposób, żeby wychwalać Boga, mówiąc o Nim innym ludziom i swoim jakby świadectwem pokazując, że właśnie zgodnie z przykazaniami można też jakoś radośnie żyć. Myślę, że jest to właśnie dobry sposób, żeby właśnie Boga wychwalać w ten sposób.
W międzyczasie jeszcze Oliwka napisała na Facebooku: dlaczego wierzę? Dlaczego nie? Nie wierzymy bowiem dla kogoś lub czegoś, ale dlatego, że tak czujemy. Wierzyć w Boga oraz żyć zgodnie z Jego planem wcale nie jest łatwe, ale błogosławiony, który tak innych zachęca do biegu, że sam biec nie przestaje. Chwała Panu za stowarzyszenie takie jak KSM czy Oaza. Pozdrowienia z Zambrowa. Pozdrawiamy Zambrów i Oliwkę oczywiście. Zaraz już Was zapraszamy do tego, żebyście też i zatelefonowali do nas i może coś powiedzieli właśnie, dlaczego wierzycie, dlaczego wiara, czym takim jest dla Was wiara. Wszystko to jest w świetle. No, rozpoczął się nam przecież Wielki Post i pytamy się o swoją wiarę, pytamy się o to, jaka jest relacja nasza z Bogiem, bo chcemy się nawracać, to znaczy nawracać, wrócić do Boga, popatrzeć się na Boga, zwrócić się do Boga, a nie gdzieś w inną stronę, żeby On był właśnie na naszym horyzoncie takim, na pierwszym miejscu. I przypomnę numery telefonów. I jest taki mój wielki, 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 wielki apel. Szczególnie do tych, którzy nie są młodzieżą. Że po prostu możemy słuchać jak najbardziej. Ja się cieszę, że wszyscy słuchają. Ale telefony udostępniamy tylko młodzieży teraz. W tym momencie udostępniamy młodzieży telefony w duchu miłości bliźniego. Młodzież to też jest nasz bliźni. Tak przypomnę wszystkim, którzy nie są młodzieżą. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, dwa telefony takie komórkowe w sieci naszej rodzinie, 536 600 100 oraz 536 600 200 i jeszcze są takie dwa numery, jakby ktoś gdzieś z zagranicy, jakiś młody zadzwonił, gdzieś tam emigrant za chlebem, 48 56 655 23 33 oraz drugi numer taki sam dokładnie z końcówką 66. A póki co jest piękna piosenka o wierze. Wiara czyni cuda.
Mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd. Bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast, a w nim ten, co przyszłość zna. Na loterii jeszcze nie wygrał nikt.
Na loterii, życie na loterii.
Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi.
Amulety nie dadzą szczęścia.
Zamiast trzymać kciuki, wykonam inny gest. Bo wiem, że w niebie jest moja pomoc, szczęście me.
wiara czyni cuda.
Cześć.
Faustyna
i Krystian. Zapraszamy na nowy program Westerplatte Młodych.
A w nim rozmawiać będziemy na wszystkie tematy współczesnej młodzieży.
Nawet te najtrudniejsze i niewygodne.
Będziemy wszędzie tam, gdzie znajdzie się problem.
A w studiu pojawią się specjaliści i autorytety różnych dziedzin życia społecznego i religijnego.
Będziecie mieli możliwość interaktywnego uczestnictwa w naszym programie.
Możecie wysłać SMS-y, pisać na Facebooku i śledzić nas na Twitterze.
Nasz program w każdy piątek o godzinie 18.15 na antenie telewizji Trwam.
I wracamy do naszego programu. Piątek, 7 marca, czas wzrastania, wierzę, bo... A potraficie na to pytanie powiedzieć? Albo dokończyć to zdanie, wierzę, bo?
Bo chcę.
Bo?
Bo chcę szczęścia.
Bo chcę nieba.
Wierzę, bo nie potrafię inaczej.
No takie też odpowiedzi pojawiają się na Facebooku. Czasu wzrastania. No co jeszcze? Wierzę, bo lubię. Like. Wierzę, bo...
Krystian, proszę.
Może patrząc na Facebooka i korzystając z okazji, że właśnie taka bardzo fajna piosenka przed chwilą tutaj leciała, przewija się taka odpowiedź, że wierzę, bo wiara czyni cuda. Bardzo wielu wypowiedziach tutaj właśnie na Facebooku. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy aspekt właśnie tej naszej wiary, że rzeczywiście mając tą wiarę i ufność wobec Pana Boga, właśnie możemy liczyć na te cuda, niekoniecznie od razu gdzieś takie wielkie, jak jakieś uzdrowienia czy wielkie charyzmaty, ale też takie małe cuda, które codziennie zdarzają się w naszym życiu, czy właśnie na przykład pomoc na sprawdzianie, czy żeby mnie nauczyciel nie odpytał, jak w przypadku tutaj Ani, czy no takie po prostu małe właśnie cuda, które to nasze życie zmieniają na lepsze i które dają nam to szczęście. I myślę, że właśnie w tym też się kryje taki wielki urok tej wiary, którą możemy właśnie doświadczać każdego dnia.
A właśnie, przepraszam, wejdę ci w zdanie.
Znaczy nie, bo tak sobie pomyślałam, ale...
nie, przepraszam. Wrócimy do tego, bo mamy telefon i chciałem, nie chcę, żeby ktoś tam czekał, żeby tracił impulsy. Halo?
Halo, tak?
No jesteś w antenie, jak masz na imię?
Piotr, jak się nazywam.
I słuchamy cię.
Tak, ja takie mam ogólnie, nie śledztwo, moje śledztwo, można powiedzieć. Ogólnie to...
Dlaczego
jak byłem młody, to byłem lektorem i tak dalej, potem na łazie jako animator. No i trochę też przyszedłem taki jakby upadek, można powiedzieć, bo troszeczkę tak zgrzeszyłem, że chyba może większe, może mniejsze, do każdego to jest różnie oceniać. Dla Pana Boga pewnie, no, to już jest inna sprawa. No ale pogubiłem się, wyjechałem troszkę za granicę, miałem może jedną dziewczynę, dwie, trzy, ale jakoś tak się nic nie układało. Po kolei już coś było inaczej, już nie było tego, jakby tej radości nie miałem w sercu. Było wszystko w porządku, miałem mieszkanie, miałem dom, samochód, ale nie było tego, co by tak trzymało cię przy życiu, jakby, że ma coś takiego radosnego, że jest do kościoła i też możesz właśnie uklęknąć w ciszy i się pomodlić do Boga i nic ci nie przeszkodzi. I nawet, nie wiem, stoisz na przystanku autobusowym, i też się modlisz, i Pan nikt nie słyszy. Tak właśnie też Pan Jezus mówi, że żeby nie stać na rogu, tylko właśnie wejść w ciszę, co ciszy w pokoju i się pomodlić nieraz. I tego właśnie brakowało mi ogólnie. I po tym właśnie jakby takim, nie wiem, też i było alkohol, narkotyki, tam jakieś złodziejstwo, niezłodziejstwo, ale jakoś się, tak powiem, ułożyło w ten sposób, że tam coś wczesne zaraz w Polsce właśnie wróciłem. I no i robiłem stare śmiecie do siebie właśnie, do tej samej jakby tego samego kościoła, tam gdzie właśnie dostałem jakby te święcenia na animatora i jakby tak troszkę się to świadomie obudziło. Obudziło się i tak właśnie się budzi do teraz. I myślę, że to takie moje jest to jakby takie też jakby no, jeszcze może się do końca się nie obudziło, ale już to czuję jakby ten Ducha Świętego, który właśnie mówi, że dobrą drogą idę. I nie wiem, czy może takie świadectwo, czy nie może.
Świadectwo to jest świadectwo po prostu.
Tak.
To nikt nie ocenia świadectwa życia w taki sposób.
No, a tylko Pan Bóg może, właśnie.
nie pod takim kątem patrzymy. A powiedz, czy ta wiara, nie? Czy czym jest dla ciebie, jakbyś powiedział, wierzę, bo?
Właśnie. To, no tak jak no niby, że takim zawsze też nie starałem się nauczyć, bo byłem autorem, starałem się nauczyć też i w grupach prowadziłem tam ludzi, tak młodych i tak dalej, jeszcze temu dawno, parę lat, 8 lat temu. No to też tłumaczyłem, co to jest wiara, prawda? I tak zawsze to chyba było najtrudniejsze, bo to właśnie te trzy: wiara, nadzieja i miłość, z których właśnie największa jest, czyli wiara i miłość, te takie jakby trzy i nadzieja. To właśnie to było takie najtrudniejsze do wytłumaczenia ludziom młodym, którzy, no teraz mam 30 lat, to się przyznam jakby. No ale tak się czuję dalej, jeszcze młody, że tak powiem. No i wiara, tak że powiem, no my wierzymy, w czego mama nauczyła właśnie, czy tak to słyszałem też w radio, mówiliście, że właśnie mama, tata czegoś tam uczą, prawda? No to mnie nauczyli, że nauczyłem się bycia w katolicyzmie, no w chrześcijaństwie, nauczyłem się wiary w Pana Boga, że czego nie myślimy, tego nie możemy wyobrazić, to w to wierzymy, prawda? Tak właśnie jak ten umysł tego profesora, że nie widać Boga, no ale miał, tak? To tak samo, że Pan Bóg jest, my Go nie widzimy, nigdy Go zobaczymy, nawet Jezus Chrystus Go też Go nie widział i też nie wie, kiedy nawet końca to nie będzie, nie wie Pan Jezus. I też On wierzył, też i był też i w Ogrójcu i też wierzył. Jaka ta wiara musiała być mocna, skoro aż płakał krwią. To tak właśnie piękne, że ta wiara właśnie, to co właśnie nie wiemy, to lepiej zawsze uwierzyć i później to się może jakoś odkryje nam. To właśnie to szukamy. Bo całe życie szukamy. Od narodzin do zmarcia, bez umarcia, że tak powiem, macia tego ciała naszego, bo dusza jest nieśmiertelna, prawda? Także to, co my wierzymy, nasza wiara jakby chrześcijańska. I no i ogólnie też i buddyjska, bo to mają podobnie i hinduizm też mają podobnie, także to się tylko nakłada, jakby to jest no, taka jakby logiczna całość. No do końca nie logiczna, bo musimy w coś uwierzyć. Nie ma tak, że jest logiczny do końca.
Dzięki Piotrek, tak? Dobrze zapamiętałem.
Tak.
Dzięki Piotrek za twoje słowo, za to świadectwo. Pozdrawiam cię. Chyba jedziesz gdzieś w drodze, jesteś gdzieś na ulicy.
No właśnie wracam do domu, tak powiem.
No to życzymy ci szerokości.
Tak. No dziękuję bardzo. Szczęść Boże i
Szczęść tam. Boże.
Tak, Królem Chryste.
Zawsze i wszędzie. Piotrek do nas, no ciekawą rzecz powiedział. Tam, ja bym się tam do końca, nie, na końcu nie zgodził, ale to nie jest temat naszej audycji, czy tam chrześcijańska, buddyjska i tak dalej. Czy to jest ta sama wiara, bo jakby była ta sama, to pytanie pierwsze, po co Jezus Chrystus przychodził na świat, po co umierał. To jest to pierwsze pytanie, ale to do tego będziemy się dalej kiedyś tam dobijać. Ale dzisiaj właśnie, no ktoś był animatorem, tutaj w większości jesteście też z Oazą związani. I gdzieś też się pogubił, gdzieś tam w życiu?
No wszyscy jesteśmy ludźmi. To, że jesteśmy w Oazie, to nie jest jakiś talizman dla nas, jakiś magiczny, że już nie zbłądzimy, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i też popełniamy błędy. I też się czasem od wiary i od Pana Boga odwracamy. No to jest dla nas to ludzkie, ale no ta wspólnota często nam właśnie pomaga powrócić i gdzieś tam powstać też. Także trzymamy kciuki za Piotrka i pozdrawiamy raz jeszcze.
A czy są takie momenty w życiu, które przeszkadzają wierzyć? A jeśli tak, to jakie? Co przeszkadza w wierze?
Na pewno.
Czy człowiek zawsze tak jest na 100%? Zawsze wierzę. Zawsze wierzę w Pana Boga i mam niezachwianą wiarę.
Na pewno jakieś niepowodzenia, jakieś trudności w życiu są momentami, w których przychodzi takie pytanie. Kurczę, skoro tak mi się nie powodzi, skoro jest po prostu do bani. No to dlaczego mam wierzyć? Ja się modlę do Pana Boga, Panie Boże, Ty mi pomóż, a dostaję po głowie tutaj, tam, gdzieś indziej. I to są momenty, kiedy po prostu przychodzi taki cios na mnie, na moją wiarę, na moje bycie wobec Pana Boga. Więc takie trudności się zdarzają. Sam pamiętam, taki miałem moment, takie wspomnienie z nowicjatu. Nowicjat to taki rok, który każdy z redemptorystów musi przetrwać.
Fajnie, przetrwać. Dobrze, że magister nie słyszy.
Ale jeśli słucha, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie, to po czasie to bardzo cenię sobie ten czas, bo to jest taki czas trochę ora et labora, módl się i pracuj, czyli nie ma tam de facto wykładów, ale to jest czas takiego po prostu właśnie uczenia się wiary. Piotrek powiedział, że właśnie uczy się wiary. Taki czas uczenia się wiary właśnie. I pamiętam taki moment, kiedy siedziałem w kaplicy nowicjackiej. taki trochę zmęczony tym właśnie, tym rokiem, tymi wszystkimi momentami, tymi pracami, taki trochę zniechęcony do wszystkiego. Nie było, ani byłem ani zadowolony, ani smutny, ani zły, ani niezły. Taki nijaki, po prostu taki memlok siedzi. I co wtedy? Po prostu taki pamiętam zdanie: Panie Boże, ja nie wiem już, co mam robić ze sobą. I taki moment właśnie, kiedy popatrzałem się przez okno na niebo. No i no co, nic, ani się nie modliłem, ani nie rozmawiałem, nic nie czytałem, tylko popatrzyłem się przez okno.
I tam było coś napisane na chmurach.
No prawie, że. Ale tak właśnie chmurki sobie latały, no i wtedy co? I wtedy tak jak to małe dzieci nieraz sobie patrzą, tu jest misio, tu jest tam, nie wiem, jakiś krokodyl. No i ja też zacząłem patrzeć, o, tu jest jeden, tu jest trzy i tak. Kolejny ciąg cyfr mi wyszedł. Nie, okazało się, że to było 1, 3, 5, 7.
Twój szczęśliwy numerek?
Tak, właśnie. I co wtedy? Oczywiście jako, prawda, amator książek jakichś tam spiskowych i tak dalej, zacząłem się zastanawiać, co to może znaczyć, jakiś może rok, wydarzenie, może godzina, o 13.57 coś się stanie. Ale przede mną leżało Pismo Święte, sięgnąłem do niego i tam znalazłem księgę, znaną, ulubioną księgę psalmów. I tam w psalmie 135 werset 7, który brzmi mniej więcej tak: Pan sprowadza wiatr z krańców ziemi, dobywa wiatr ze swoich komór, sprowadza chmury z krańców ziemi, dobywa wiatr ze swoich komór. To dla mnie było takim uderzeniem, takim jakimś, takim ciosem, takim znakiem obecności, że w tym takim moim beznadziejnym poczuciu nie jestem sam. Przez taką głupią chmurkę znalazłem w Piśmie Świętym werset psalmu, gdzie jest mowa o chmurach. No niby błahostka, może wyssane z palca, no ale ja to na własnej skórze doświadczyłem. I to dało mi takie poczucie właśnie obecności, troski, takie poczucie miłości wielkiej Pana Boga do mnie, że w tym największym takim opuszczeniu, moim właśnie poczuciu opuszczenia, jest On obecny. I też wracając do tych fragmentów na Facebooku, które tam się pojawiają, nie pamiętam już imion osób, o jest, właśnie Gosia napisała: wierzę, bo kocham. Albo Magda: wierzę, bo miłość jest piękna. Jak to oni świetnie łączą właśnie z miłością, bo to jest poczucie, które, to jest stan, do którego każdy człowiek chce dążyć właśnie, do miłości. Miłość dodaje naprawdę skrzydeł, dodaje takiej niezwykłej mocy i wierzę, bo kocham, bo miłość jest piękna, a prawda, możemy ciągnąć dalej ten wątek, Bóg jest miłością, więc wierzę, bo Bóg jest piękny, On mi towarzyszy, On o mnie dba, On jest cały czas przy mnie. To jest niesamowite doświadczenie, które sam doświadczam na własnej skórze coraz częściej, bo momentami idąc do szkoły, Panie Boże ratuj, wracając ze szkoły, chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, takie mam właśnie swoje akty strzeliste. Natomiast to są momenty, w których naprawdę doświadczam tej miłości Pana Boga, Jego troski. Wierzę, bo miłość jest piękna.
To jeszcze może tutaj wracając, kiedy tak naprawdę jest ciężko, jak tutaj ojciec mówił o tych chorobach, ale tak sobie myślę, że z drugiej strony na przykład wiele osób mówi, że nie wiem, mówię cały czas do Pana Boga, On mnie nie słucha, nie wiem, że w ogóle Go nie słyszę w swoim życiu, że wielka pustynia, nic się nie dzieje, ja Go tutaj proszę o coś, On nic nie robi. I na przykład właśnie, nie wiem, dana osoba jest chora i na przykład nie traktuje tego, że na przykład to może pochodzić od Boga, tylko od razu to bierze jako karę, że zawsze, zazwyczaj jest tak, że daną chorobę właśnie odbieramy jako karę. A na przykład może być tak, że właśnie Pan Bóg nam ją daje po to, żebyśmy my się nawrócili, albo no jest inaczej, kiedy na przykład, nie wiem, dziecko, które się rodzi i już od urodzenia jest chore, no to na przykład nieraz jest tak, że ta choroba tego dziecka jest po to, żeby na przykład jego rodzice się nawrócili, żeby inne osoby ze środowiska tego człowieka się nawróciły. A my mimo to mówimy po prostu cały czas, że Jezu, nic nie robisz, nic się nie dzieje. A wcale tak nie musi być.
Bo jest ciekawy wątek i znowu przepraszam, że ci przerywam. Mamy już kogoś na antenie. Halo, halo?
Halo, halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak masz na imię?
Jestem Maciej.
Cześć Maciej.
I proszę właśnie o wyciszenie radia. Zupełnie. Bo wtedy się mieszamy troszkę. I Macieju, jesteśmy cały czas. Halo?
Ja bym chciał taką właśnie jedną informację poprosić.
W ogóle cię nie słychać, przepraszam, halo?
Halo, halo?
Tak, jesteśmy.
Już jesteśmy, okej, dobra, w porządku. O czym my tu rozmawiali?
Rozmawiamy o wierze. Dlaczego wierzę?
Wiara. Wiara jest wiarą, tak?
Tak.
No tak. No, piękna definicja, tak?
Słucham?
Piękna definicja, no dobrze.
Wiara jest wiarą. Ale właśnie niekiedy ta wiara to nie do końca ta wiara. To jak dla mnie, jak dla mnie.
To znaczy?
To znaczy, jak się ogląda filmy, czyta się książki i tak dalej, to tak, no niekiedy właśnie, to jest tak, że niby Pan Bóg, Pan Jezus i tak dalej, z jednej strony jest wszystko okej, a z drugiej strony jest, nie jest okej. Po prostu nie wiąże się z tym, co jest w Biblii. I właśnie nie wiem o co chodzi. Po prostu...
No, niestety coś nam przerwało połączenie, ale tutaj tego człowieka pozdrawiamy. Mam nadzieję, że kiedy będzie wierzył, no, spotka kiedyś Pana Boga też w tym wszystkim, jak będzie wierzył. I pozdrawiamy cię serdecznie. Niech cię Pan Bóg błogosławi w tym wszystkim. Ale wracamy do naszego tematu. Wierzę, bo... Przepraszam, że ci przerwałem. Bo mówiłaś o tym, że jest cierpienie.
Tak.
Jest choroba. Znaczy,
no chodziło mi właśnie o to, że większość ludzi odbiera to jako karę. A i cały czas na przykład, kiedy już na przykład Bóg daje tą chorobę, mimo to cały czas mówi, że Panie Boże, zrób coś dla mnie, nie wiem, zrób coś w moim życiu, bo tutaj się nic nie dzieje. I jakby nie dostrzega w ogóle tego, a jak już jest ta choroba, to mówi, no tak, jeszcze chorobę mi dałeś dodatkowo. I w ogóle jakby nie ma tej myśli, że to może być coś, co ma powodować, że mam się nawrócić, że może jest coś w moim życiu nie tak. Może, nie wiem, jestem zbyt pyszny, albo no cokolwiek. Tylko zawsze właśnie chcemy, ja nie wiem, jakiejś wszystkiego takiego doskonałego, żeby wszystko było idealne.
No. A czy tak nie chcemy właśnie, żeby było idealnie?
Znaczy z jednej strony tak, ale ja znowu winię za to media i ja przepraszam, jeżeli, znaczy nie chcę nikogo obrażać, ale tak, ale nie, bo mam wrażenie naprawdę, że tak jest kreowany świat, tak jest kreowany światopogląd, tak jest kreowany wizerunek człowieka, tak jest kreowane nasze życie, że właśnie tak ma wyglądać. Jeżeli nie jest idealnie, to już oznacza, że jest źle. Jeżeli jest choroba, to właśnie oznacza, że jest źle i wydaje mi się, że to tak wpływa, to wpływa na ludzi. Umówmy się, że to, co ludzie czytają, to, co ludzie oglądają, to, co widzą, wpływa na ich myślenie, na ich postrzeganie, na ich decyzje, na wszystko to, co jak postrzegają.
Więc... Tak się tego też, co mówisz, mi się wydaje, że teraz... Bo co to znaczy idealnie? Że teraz idealnie to znaczy łatwo. Jeżeli idealnie dla kogoś znaczy łatwo, no to nigdy nie będzie idealnie. Po prostu się nie da.
Znaczy też kwestia jest taka, że nawet w momentach takich właśnie trudnych, gdzie podejmujemy życiowe decyzje, Bóg pokazuje nam drogę najlepszą dla nas. Wręcz mam taki dobry przypadek ze swojego życia. Jakiś czas temu po prostu bardzo poważnie rozważałem to, czy nie pójść do zakonu. Kwestia jest taka, że...
Dlaczego Asia schowała głowę teraz?
No, bo Asia znam tą historię. Kwestia jest po prostu taka, że w sumie... jak co, w każde wakacje są organizowane powołaniówki. Na jedną się spóźniłem, bo już po prostu, no to kilka dni po tym, jak rozpoczęła się powołaniówka, stwierdziłem, że chcę tam jechać, zapisałem się na kolejną. I w sumie pilotował mnie wtedy ojciec Marcin, serdecznie pozdrawiam. W każdym razie wyszło z tego tyle, że tą powołaniówkę odwołali dalej idąc tym tropem, na kolejną, którą się zapisałem, też odwołali. A czwarta była akurat w terminie, który przez całe wakacje, przez jedyny termin, który mi w wakacje nie pasował, właśnie była czwarta powołaniówka. Stwierdziłem, że chyba bardziej z takiego jakiegoś znaku od Boga lepszego dostać nie mogłem, że to jest nie moja droga. I powiem szczerze, że dobrze się stało, ponieważ teraz odnalazłem jak na razie w życiu to, co chcę robić.
A to ja jeszcze może tutaj do tego, co Asia mówiła, że właśnie idealnie to łatwo, a ma nie być łatwo. No mi od razu się to kojarzy, nie wiem, z mszą świętą. No ja sama wiele razy po prostu były takie sytuacje, że się no mega nudziłam na mszy świętej. No nie wiem, nie znam chyba człowieka, który by się nie nudził. No nawet księża sami się nudzą po prostu na mszy świętej.
Ojcze Mariuszu.
Znaczy, tak.
Ojciec Mariusz się tutaj zaczytał w wypowiedziach na Facebooku i trochę się wyłączył z naszej rozmowy.
Nie, no wybaczam.
Myśl, tak.
Tak, chodzi mi właśnie o to, że no to jest nudne, znaczy nudne i trudne. O to mi bardziej chodzi,
właśnie,
że...
Właśnie, bo z czego wynika nuda w tym momencie?
Chyba z tego, że wiemy, co będzie po kolei. Tak jak ojciec tutaj, kiedy leciała piosenka, ojciec Mariusz powiedział, że kiedy był mały, to na przykład wiedział dokładnie, kiedy będą jakie dzwonki, że jak drugie dzwonki, to że będzie koniec, że po prostu znamy jakby rozkład całej mszy świętej, mniej więcej powtarzają się te same czytania, znowu słuchamy tych samych słów i tak dalej, częściej stałe. I chyba to wprowadza nas w tą nudę. Poza tym, nie wiem, jakiekolwiek nabożeństwo, czy to jest nowenna, czy różaniec, wiemy oczywiście, cały czas się mówi jeszcze to samo. I dlatego to jest trudne. I na przykład moim zdaniem jeszcze wspólnoty pomagają tak naprawdę w tym, że wiele rzeczy tłumaczą. Właśnie nawet związanych z liturgią. I jak jest coś na przykład wytłumaczone, to ja, jeżeli pamiętam, jak byłam na swoim drugim stopniu, jak miałam wytłumaczoną liturgię po prostu od deski do deski, co jest i dlaczego tak jest, ja zupełnie inaczej to zrozumiałam. Zupełnie inaczej
przeżywasz
potem,
też mszę.
Tak, bo ja to rozumiem, a na przykład nie spotkałam się wcześniej, żeby ktoś mi to w kościele wytłumaczył, żeby jakiś kapłan zamiast, nie wiem, nawiązaniu homilię głosił tam, właśnie nie w nawiązaniu do czytań, tylko że na przykład tłumaczył, że to, co jest na początku mszy, służy temu i temu. Ja po prostu chodziłam na mszę świętą i ja jej zupełnie nie rozumiałam. I wydaje mi się, że wspólnoty też mogą pomóc w tym, że wytłumaczą, a też zachęcam wszystkich księży i duchownych, żeby tłumaczyli. I może wtedy ta msza święta nie będzie taka nudna. A trudna na pewno. Trudne jest to wszystko do ogarnięcia. Ale no trudne i... No jeżeli coś jest łatwe, tam się też to szybko nudzi. A jeżeli jest trudne, to zachęca.
Trudne, a ta nuda wynika ze zrozumienia. Z tego wyszło.
Znaczy nie, właśnie nuda wynika z niezrozumienia.
No, z niezrozumienia.
Tak,
tak.
Ale w ogóle też, no właśnie to, co wy macie w Oazie, czy w ogóle w jakichś innych grupach, to co jest ta liturgia rzeczywiście przerabiana od tej strony, dlaczego coś takiego się dzieje w tym momencie na mszy świętej. Też jak ktoś ma gdzieś, kiedykolwiek będzie miał okazję być w Ziemi Świętej i tam być w tych miejscach, gdzie ta liturgia w ogóle była sprawowana, gdzie to całe życie Jezusa to ziemskie trwało, nie? Że tam Jezus Chrystus żył, że tam tędy chodził, że tam nauczał, że tam uzdrawiał i tak dalej, te wszystkie cuda swoje wykonywał dla dobra człowieka. Tam dopiero właśnie w ogóle i odprawianie mszy i przeżywanie tam tej mszy świętej jest niesamowite, bo to wszystko widać namacalnie, te wszystkie miejsca i w ogóle jeśli ktoś będzie kiedykolwiek miał okazję, żeby być w Ziemi Świętej, to po prostu musi tam być. Mówił, że to jest piąta Ewangelia. Właśnie ona najwięcej tłumaczy. I chyba po tej pielgrzymce msza święta już nie jest taką mszą świętą, jak do tej pory była. To znaczy w przeżywaniu osobistym. Bo po prostu widać te wszystkie miejsca, widać tą każdą część mszy świętej, po prostu widać Ziemię Świętą, widać Jezusa Chrystusa, który w tym momencie coś robi. I on działa na nas. To jest niesamowite w ogóle, żeby tak wejść w tę tajemnicę, bo nawet nigdy jej nie zrozumiemy do końca. Święty Jan Wianaj powiedział, że jakby ktoś zrozumiał tą mszę świętą, to musiałby umrzeć w tym momencie, tą Eucharystię. W ogóle te wszystkie sakramenty. Ale to jest niesamowite. I to właśnie to, co daje wasza wspólnota, tak? Oaza. Nie tylko wasza, ale oazy wszędzie w swojej formacji, że... Rozumiemy, czyli staramy się rozumieć tę mszę świętą. Co się dzieje na Facebooku? Bo tutaj chłopaki już tam zaczynają coś.
Inga napisała. Wierzę, bo warto, bo chcę, bo wiara czyni cuda, bo można dostać więcej niż nam się wydaje. Odpowiedzi może być wiele, ale tak naprawdę to coś więcej niż zwykłe wierzę, bo coś tam. To jest coś, na co nie ma żadnego konkretnego powodu. To coś zupełnie innego, większego. Wiara jest częścią mnie, częścią każdego z nas. I to ona daje mi siły na każdy dzień. Przypomina mi się o tym, że wszystko ma dwie strony i kiedy zdarza mi się widzieć tą złą, to ona popycha mnie do tej drugiej. Ona nadaje sens nawet tym teoretycznie beznadziejnym sytuacjom. Cieszę się nią z każdego dnia. Inga pozdrawia wszystkich w studio i wszystkich kochanych wyspiarzy.
Igo,
dziękujemy za pozdrowienia. Wiara to coś zupełnie innego, większego. Wiara jest częścią mnie. Muszę się zgodzić z Ingą, że wiara jest częścią mnie, bo ja nie zgadzam się chyba z tymi osobami, które mówią, że nie wierzą w nic. Każdy...
Podobno nie ma takich.
Tak?
Tak, tak. Ja że zawsze się w cokolwiek wierzy.
Ateizm tak. Jest no nie, ale zaprzeczeniem ludzkiego istnienia, bo człowiek musi w coś wierzyć. Pod kątem psychologicznym.
No, ktoś mądry powiedział, jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, to uwierzy we wszystko. No.
Wiara jest częścią mnie. Ja mam nadzieję, że ona nigdy ode mnie, ta część mnie nigdy ode mnie nie odpadnie. Bo naprawdę to jest taki popychacz, który naprawdę daje taką siłę, daje energię do tego, żeby cały czas na nowo popatrzeć na siebie, właśnie na te swoje dwie strony, o których pisze Inga. Na tą złą, oby ona nigdy większa nie była od tej dobrej. Ale ta zła, tu też wracamy do słów Asi, która mówiła, że czasami te właśnie złe momenty, one popychają nas ku dobremu. Przypomniał mi się też taki tekst, który czytałem kiedyś. To był fragment takich podziękowań mężczyzny, ojca i męża na pogrzebie właśnie swojej żony i czwórki swoich dzieci. Zginęli w zaczadzeni. Jakaś tam instalacja się spaliła i on pośród tych wszystkich właśnie podziękowań, on sprawił, że ludzie w kościele, pełny kościół ludzi, wszyscy płakali, bo on napisał mniej więcej jakoś tak, że dziękujemy Bogu i sobie za to, że uczynił nas zdolnymi do kochania. Mówiąc te słowa, miał na myśli siebie i swoją zmarłą żonę. Później dziękował za to, że kiedyś przed laty jakiś nieśmiały chłopak zakochał się w urodziwej dziewczynie, a Pan w swojej łasce pobłogosławił im, czyniąc to życie wielkim spotkaniem z miłością. Znowu wracamy do tego, wierzę, bo kocham, bo miłość jest piękna. Na koniec tej wypowiedzi, pomimo takiej tragedii, jakiej przeżył po ludzku, stracił żonę, stracił dzieci, napisał, że Bóg w tym wszystkim ich pobłogosławił. Bogu dziękuję za to wszystko, co spotkał. On w dniu pogrzebu, w momencie tego pożegnania, po ludzku, dramatu, bo stracił maleńkie swoje dzieci, żonę, osoby, z którymi miał przeżyć całe swoje życie, on Bogu dziękuję za wszystko i wspomina wszystkie te momenty dobre. Za te spotkania, za wspólne studia, za to, że mieli dzieci, że razem byli szczęśliwi. Jak w takich momentach właśnie tych złych, tej złej stronie, on potrafił ukierunkować swoje serce, tą wielką miłość do żony, do dzieci. On za to Bogu dziękował. Ja nie wiem, jakbym zareagował, ale dla mnie ten jego tekst, jego list do odszukania w internecie, myślę, że jakoś tam nie będzie większych problemów z tym tekstem, zachęcam do przeczytania, bo dla mnie to jest wielkie świadectwo tego człowieka. Jak w takim trudnym momencie potrafił Bogu dziękować.
Zaraz wracamy, znowu sobie wrócimy, ale wcześniej zaśpiewajmy coś. Mam nadzieję, że to jest znane. Chyba jest znane. Ja to znam, a nie wiem jak wy. Zaufaj Panu.
Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat, zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic, zaufaj Panu już dziś.
Jak mam kochać?
bać, a powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat. Zaufaj Panu już dziś.
Jak być dobrym, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły. Zaufaj Panu już dziś.
Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś.
Jak mam walczyć, powiedz jak, kiedy silnej woli brak. Zaufaj Panu.
Cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy. Zaufaj Panu już dziś.
Jak do ładu sobą dojść, kiedy siebie mam już dość. Zaufaj Panu.
Zaufaj Panu już dziś, tak śpiewa Magda Anioł, a my w międzyczasie sobie odbieramy telefon jeszcze. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam właśnie. Jestem, można powiedzieć, Józef mam na imię. I no, już jestem cię. Z grona, można powiedzieć, starszej młodzieży.
To się cieszymy.
I chciałbym taką właściwie jedną dla mnie ważną radę przekazać, którą praktycznie zacząłem próbować i wdrażać swoje życie niedawno, może 2 lata. Ona polega praktycznie na tym, żeby tak jasno tutaj wyjaśnić, w życiu wiadomo, spotykają nas różne problemy, różne sytuacje, różne niby na pierwszy rzut oka, można powiedzieć, dylematy takie. Na przykład zwykłe zepsucie się jakiegoś sprzętu, na przykład rower lub coś takiego. Mhm. I teraz kiedyś byłem zdenerwowany, krzyczałem. Jak gdyby całe towarzystwo, które było wokół mnie, było pogrążone tym, co się stało. I dzisiaj zauważyłem, że to nic nie dawało. I dzisiaj właśnie stanę i myślę po prostu i wręcz oddaję ten problem Bogu. I to jest w każdej sytuacji takiej niby złej, niby dramatycznej, przekazuję ten problem Bogu. Co mi daje, że jak krzyczę? Co mi to da? Przecież ja i tak to muszę naprawić. To jest bardzo proste i logiczne. I te tematy odchodzą. Codzienne problemy właśnie tak załatwiam. Próbuję, nie ze wszystkimi się udaje, ale chcę, jak gdyby, żeby to mnie ogarnęło. Z drugiej strony wiara. Pismo Święte jest obowiązkowe. Tutaj nie ma, to jest list, to jest szkoła dla nas, dla ludzi, po prostu, którzy chcą wejść w życie z wiarą. Księga Mądrości, tutaj już nie mówię o Ewangelii, bo to jest droga Jezusa, a droga dla nas Jezusa jest instruktażem, jak gdyby, prowadzeniem w różnych sytuacjach, jak się po prostu zachowywać mamy i tak dalej. Jestem, dużo bym miał do powiedzenia, ale nie chcę za bardzo zajmować czasu. Na przykład badanie duchów. Tutaj bardzo proste jest badanie duchów. Jak badać duchy? Badanie duchów polega właśnie na język jest zdrajcą człowieka, jak gdyby. My musimy uważać na swoje słowa, które mówimy, ale także słuchać, co ktoś mówi do nas. Jeżeli ktoś przeklina, jeżeli obgaduje kogokolwiek, nie wchodzić w te tematy, nie angażować się, uśmiechnąć się i odchodzić. Samemu też nie, po prostu takich rzeczy nie tworzyć. Mhm. My musimy po prostu jak gdyby tutaj rozpoznawać ludzi dobrych i złych. A tym właśnie dobrym zachowaniem tych złych po prostu jak gdyby od siebie odsuwać. Nie możemy dopuszczać czyjejś złości do nas, żeby nas to po prostu obejmowało.
Ja myślę, że to jest bardziej jeszcze skomplikowany temat, ale tak. Dziękuję Ci za ten telefon, za to, że podpowiedziałeś coś ciekawego nam. Pozdrawiam.
No mam nadzieję i bardzo życzę naprawdę z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Trzymajmy się, oczywiście. I wracamy tutaj do naszego studia, no, w którym i tam widać, że na Facebooku coś się dzieje. Ale też wierzę, bo co pomaga tej wierze, co przeszkadza tej wierze. Tutaj ciekawie słuchacz powiedział, że pomaga język, tak? Czy że w ogóle i emocje, właśnie emocje, bo coś tam się zepsuło i co wtedy? Bo na przykład byłem na mszy, w której cudownie śpiewali. Cudownie. I tak było fajnie. Taki półmrok w kościele był.
Zapraszamy na 18 do redemptorystów w niedzielę.
Nie, ale wszystko. Nie chodzi o to, że nie zapraszam. Ale bardziej mi chodzi o to, że wszystko chyba, co jest oparte w naszym życiu na emocjach, po prostu prędzej czy później legnie. Czy to jest, nie wiem, związek?
Bo u nas organizacja tak fałszuje, że ja nie chodzę.
Jeszcze raz, że?
Bo u nas, może ktoś tak powiedzieć, u nas w parafii tak to, organista fałszuje, że nie chodzę. Ktoś tak mu powie.
To idę do tej parafii, w której organista nie fałszuje, albo w której jest jakaś inna schola, albo
sam biorę się za śpiewanie.
No właśnie. O, tutaj Patryk powiedział bardzo, bardzo fajną rzecz, że właśnie my dużo bardzo narzekamy. Księża są źli, tutaj w kościele ten chodzi do kościoła, jest zły, coś tam. Ale zwróćmy uwagę właśnie na siebie. Coś mi przeszkadza w kościele? Zrób coś z tym. Nie wiem, przeszkadza ci, jak organista właśnie śpiewa? Nie wiem, naucz się sam śpiewać i poproś proboszcza, że też możesz od czasu do czasu zaśpiewać, żeby właśnie coś robić samemu, a nie tylko chodzić i mówić, jak to po prostu jest źle, a nic nie będę z tym więcej robił, tak?
A jak ci ksiądz nie pasuje?
Idź do seminarium.
Zostań księdzem, zobaczysz.
Ja myślę, że może wracając trochę i tak bardziej dotykając tego tematu wiary, że czasem tak jest, że właśnie w tej wierze, szczególnie myślę, że u młodych ludzi, skupiamy się właśnie na tych ludziach, którzy mieliby nam jakoś tam przewodzić, na moderatorach, czy właśnie na jakichś ludziach, nie wiem, animatorach w jakichś wspólnotach. I jakby staramy się czasem wierzyć jakby na ich sposób, na ich wzór, ale wydaje mi się, że wiara jest na tyle taką sprawą osobistą, że każdy to swoje przeżywanie powinien właśnie rozwijać w swój sposób. No i na pewno nie powinien budować tej swojej wiary właśnie na ludziach, tylko żeby w tym wszystkim na pierwszym miejscu stawiać Pana Boga i żeby właśnie ten obraz Pana Boga, żeby on jednak tą całą wiarę budował, a nie żebyśmy właśnie skupiali się bardziej właśnie na księżach, czy na ludziach, czy na organiście, czy na tych, co tak ładnie śpiewają, albo nie za ładnie. Żeby to jednak na tym pierwszym miejscu w tej wierze zawsze był Bóg, bo wiadomo, wierzymy w Boga, nie wierzymy w tych ludzi, którzy tam w kościele na tych gitarach czasem rzępolą, nie? Tylko, że właśnie, żeby ten Bóg był na pierwszym miejscu.
A propos właśnie jeszcze... Mogę?
Dobra.
A propos właśnie... A propos tego, że narzekamy, że też mi się wydaje, że sporo osób buduje swoją relację z Bogiem na tym, że mówią mu, że to mi nie pasuje i w tym mi pomóż. I a propos też było w telefonie powiedziane, żeby to wszystko oddać Bogu, tak. Tylko ja jeszcze się podzielę może takim swoim odkryciem, bo pojechaliśmy na tezę do Strasburga w tym roku. Tam były takie modlitwy i często była chwila ciszy na taką modlitwę indywidualną. I ja nigdy nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć. Więc postanowiłam sobie któregoś razu, bo słyszałam gdzieś takie zdanie, co by było, gdybyś jutro obudził się tylko z tym, za co wczoraj podziękowałeś. Więc postanowiłam sobie, że po prostu będę dziękować. Odtwarzałam swój dzień od początku i nagle się okazało, że mam po prostu... Mam za co dziękować, że tyle jest tych rzeczy dobrych i wydaje mi się, że na tym też trzeba się skupić, że to nie jest tylko taka, Bóg to nie jest tylko taka maszynka do spełniania właściwie takich pragnień, jakichś potrzeb, ale też daje o wiele więcej i po prostu jak się dziękuję, to zaczyna się zauważać to wszystko.
Ja tak może na chwilkę tylko nawiążę do tego właśnie, co powiedziała Asia, bo człowiek ma takie swoje wyobrażenie, taki swój plan na siebie, swój pomysł na siebie, że chciałabym to, tamto i to i jeszcze to, Panie Boże, i tworzymy sobie taką wizję siebie i kiedy spotykamy się potem z brutalną rzeczywistością, że no, nie pasuje zupełnie nijak ta rzeczywistość do tych naszych wyobrażeń, to mówimy, Panie Boże, no coś jest nie tak, załatw mi to, załatw mi tamto i traktujemy trochę wiarę jako taką księgę skargi zażaleń, że o to będziemy Pana Boga prosić i żeby nam to wszystko załatwił, tak żeby było zgodnie z tym naszym wyobrażeniem o nas. A Pan Bóg ma dla nas swój indywidualny, wspaniały plan, którego my często, i wydaje mi się, że tu jest główna trudność właśnie w przeżywaniu wiary, przynajmniej dla mnie, którego bardzo często po prostu nie rozumiemy. I Pan Bóg na nas coś zsyła, czy daje nam coś, czego nie potrafimy dobrze zinterpretować i często jest tak, że nie zrozumiemy tego ani teraz, ani za miesiąc, ani może nie w tym życiu, albo może właśnie przyjdzie ta refleksja dopiero za jakiś czas.
Albo ktoś nam pomoże, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale już ktoś nam czeka na antenie.
Proszę, proszę.
Halo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Dominik z Poznania. Ja tutaj chciałem powiedzieć też, myślę, że warto wspomnieć o tym, że co nam daje wiara i też skąd ją czerpać. Chciałem właśnie powiedzieć, że ja ją tam właśnie czerpię. Myślę, że też codzienna modlitwa wieczorna to jest bardzo ważne. Osobista przede wszystkim, bo to jest...
A możesz powiedzieć, jak ona wygląda? Bo to jest ciekawe też.
Myślę, że właśnie jakby należy bardziej dziękować Panu Bogu, więcej dziękować niż prosić, bo myślę, że zapominamy właśnie bardziej o tym dziękowaniu w tym jakby w codziennym takim jakby... W życiu no po prostu jest tyle rzeczy, że więcej po prostu jest jakby potrzeb niż i po prostu zapominamy o tych takich nawet najmniejszych rzeczach, nie? Żeby właśnie dziękować nawet za dzień czy za właśnie jakby no najmniejsze rzeczy, nie? No myślę tak, że właśnie, że stąd można właśnie też czerpać tą wiarę. No i też co nam daje wiara? No myślę, że przede wszystkim pewność tego, że Pan Bóg nas nie opuszcza. No i też właśnie jakby motywację i taką chęć do działania, nie? W różnych sferach.
A łatwo jest ci wierzyć w takim środowisku, w jakim jesteś? Nie wiem,
szkoła. Myślę, że tak. Aha. Tam akurat też dla mnie jest to pomocne akurat, że tam trochę się historią interesuje i też właśnie bardzo mi pomogło to, że są jakby źródła historyczne, które no dowodzą tego, że nasza wiara jest po prostu prawdziwa, prawda? I myślę, że tam te nawet to jest potwierdzone, że tylko nie pisma, nie tylko chrześcijańskie, tam starożytni już też mówili o
historycy
o naszej wierze. Mhm. Tak, no także myślę, że to też jest myślę pomocne dla niektórych ludzi, nie? Że właśnie historycznie jest też to odniesione.
To jest ciekawe, co mówisz, bo jest taki historyk, który się nazywa Vittorio Messori i on się nawrócił dzięki historii. Dzięki temu, że zaczął zgłębiać te wszystkie rzeczy i później napisał taką książkę pod tytułem Czarne karty Kościoła. I on zgłębiał między innymi wyprawy krzyżowe, inkwizycje, wszelkie takie inne rzeczy i on zobaczył, że to, co jest mówione naokoło i co jest zmawiane, no a my to tak pokornie przyjmujemy, tak, to nasza wina i w ogóle. Mówi, że to jest nieprawda, że myśmy sobie coś dali wmówić przez innych, którym to było na rękę, żeby Kościół siedział cicho w tym momencie. I to jest niesamowite, że on się nawrócił pod wpływem historii, bo on był ateistą.
Także myślę, że też tym dowodem takim no właśnie na to, że Biblia jest też takim jakby źródłem historycznym jest to, że na podstawie jej znaleziono właśnie to miasto tam, dookoła którego krążono przez 7 dni z tymi pieśniami.
Jerycho.
Jerycho, właśnie. Potwierdzono jego istnienie. No, także myślę, że to też jest właśnie kolejny dowód na to, nie?
No właśnie. No. Dzięki Dominik.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Ciebie, całe Poznań. I wracamy. Jakiś komentarz do tego telefonu właśnie, czy przepraszam, bo ja wtedy Kindze wszedłem w słowo.
Ale ja już zdążyłam tę myśl dokończyć, także...
To myślę, że jak Kinga już skończyła myśl, to ja bym trochę dopowiedział do tego. Będąc w oazie długie lata, po jedynce, po pierwszym stopniu nauczyłem się... Myślę, że nie tylko ja i też inni uczestnicy. Nauczyliśmy się takiego zdania, które jest wytrychem, taką odpowiedzią na każde pytanie dotyczące właśnie wiary, religii. Bóg nas kocha i ma dla nas wspaniały plan. I myślę, że kierując się tym, w swojej wierze, czyli właśnie to stawiając za ten fundament, że Bóg nas kocha, ma dla nas wspaniały plan, myślę, że wtedy po prostu ta wiara może być spełniona. Że zazdroszczę, może myślę, że to taka pozytywna zazdrość, zazdroszczę ludziom, którzy każdego dnia potrafią w modlitwie, w rozmowie z Panem Bogiem powiedzieć: Panie Boże, ja chciałbym tego, 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 ale nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. I ta ufność, że ten plan, który właśnie Pan Bóg dla nas wymyślił, ten, który zamierzył, ufność w to, że ten plan jest właśnie doskonały, że lepszego my sami sobie nie wymyślimy, myślę, że to jest właśnie taka kwintesencja wiary, że jeśli to już człowiek osiągnie, właśnie tą ufność w Boga i w ten jego plan, myślę, że niczego więcej wtedy człowiekowi nie potrzeba i ja sobie i innym też życzę właśnie takiego przeżywania wiary.
No ale to tak momentu. Ktoś może mówić, ale tak mówisz pobożnie bardzo, bo ja bym chciał mieć takie najlepsze Ferrari, chciałbym mieć super świetny dom z basenem, taką willą, w ogóle bym nie chciał
proszę,
się za dużo,
będzie wam dane,
za dużo
tak?
uczyć, ale chciałbym mieć tyle kasy i nie wiem... No chciałbym tak życie spędzić. I kto ma lepszy plan, mówię, ja czy ktoś inny?
Ja mówię, że zazdroszczę, aha. Więc dążyłbym do takiej relacji z Panem Bogiem, o jakiej mówiłem. Też w moim życiu aha. czasem jest tak, że ja uważam, że ja wiem lepiej i że w tym akurat momencie coś by było dla mnie lepsze. A nawet nie czasem, tylko często. No i jakby to ująć? Te właśnie ziemskie rzeczy czasem przesłaniają nam Pana Boga, nie? I wyzbycie się ich jest bardzo dla nas trudne, gdyż my żyjemy w tym świecie i czasem możemy sobie mówić: Ty, Panie Boże, koło mnie nie stoisz i nie doświadczasz tego, bo Ty sobie tym Ferrari nie pojeździsz i jednak to trochę wygodniej niż ja moim punciakiem się wozić po mieście. No i wiadomo, że te pokusy jakieś są, no ale starać się trzeba to eliminować i dostrzegać właśnie...
Ale czy to jest złe, że ktoś chce mieć Ferrari? Że
ale to nie jest złe, po prostu...
A nie wychodzi i
ale
nie ma.
Może skoro nie dostanie tego Ferrari, to nagle odkryje w sobie pasję kolarską. Dlaczego nie?
Dlaczego nie?
Na przykład dla mnie jest takie, że... jest napisane, że prościa będzie wam dane, więc dlaczego mamy właśnie nie prosić, tak jak ojciec tutaj mówi? Dlaczego mamy, nie wiem, poprzestawać na tym, że nie wiem, chciałabym malucha, tak, Fiat 126P to moje marzenie, czerwony, a dlaczego właśnie mam nie prosić o
to jest
Ferrari?
Naprawdę teraz marzenie.
Ale nie, właśnie chodzi mi o to, że mamy mieć wielkie marzenia, tak? Naszym celem jest to niebo, więc mamy po prostu zapragnąć tego nieba. A na ziemi też mamy prosić o wiele rzeczy i to, czy coś dostaniemy, czy nie, to też na przykład zależy od nas, że na przykład, nie wiem, jeżeli dostanę ten wielki dom, to będzie dar od Pana Boga, ale czy ja to wykorzystam na przykład dla innych ludzi, czy ja to zatrzymam dla siebie? Dostanę jakiś mega talent, bo nie wiem, cały czas o niego proszę, po prostu chcę pięknie tańczyć i śpiewać i dostanę go, ale czy ja to zatrzymam dla siebie, czy ja będę się z tym dzieliła z innymi? Dostanę to Ferrari, ale czy znowu, czy ja to wezmę tylko dla siebie i po prostu zakocham
służyło,
się w tym?
Tak, tak. No właśnie.
Więc wydaje mi się, że to głównie o to chodzi. Jeżeli chodzi o te prośby i nie poprzestawajmy na jakichś takich malutkich rzeczach. No nie wiem, skoro Pan Bóg może wszystko, może zawrócić tą Wisłę, może przenieść mi góry, może, no nie wiem, zrobić, że zdam te studia. Może wszystko, więc ja proszę o wszystko, tak?
A pamiętacie takiego, może gdzieś tam widzieliście na YouTubie Nika Wójcicza? Takiego człowieka, który nie ma ani nóg, ani rąk, tylko taki, on to nazywa kikutem, którym coś tam potrafi zrobić jeszcze, czy obsłużyć komputer. No i można sobie gdzieś tam na YouTube wklepać Nik Wójcicz. I co? I on tam w jednym ze świadectw kilka lat temu mówił, że jak tam uwierzył i tak dalej, to się życie jego zaczęło rozwijać fajnie. On mówił, że ma takie jedno wielkie pragnienie, ale wie, że Bóg tego nie spełni. Bo on chce mieć żonę i chce mieć dzieci. I wie, że nikt go nie przytuli. Wie, że dzieci nie będą gdzieś tam siadać mu na kolanach i będą mówić do niego tato. I on to mówił w tym świadectwie. I gdzieś ostatnio odkryłem, wertując po tym YouTubie, i patrzę, Nik Wójcicz się ożenił. Nik Wójcicz jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. On
zaraz będzie
mówi,
ojcem
mama.
Z tego, co mi
no właśnie, będzie ojcem.
Już jest ojcem.
Już jest ojcem nawet, ma dziecko. No właśnie.
Dlatego ja zazwyczaj ludziom powtarzam, że trzeba uwierzyć, bo często mówimy, że gdy składamy jakieś tam prośby, że o Panie Boże, daj mi to Ferrari. A czy tak naprawdę w to wierzymy? To jest kwestia sporna. Jeżeli wiara czyni cuda, to uwierzmy, że się uda.
Ferrari nie, nie nadąży z produkcją, ale może inaczej. Dlaczego o tym też wspominałem? Bo to też troszkę, żeby wiadomo, żeby wypuścić, ale mieliście taką sytuację w dzieciństwie, że czego nie dostaliście od rodziców?
Matko, myślę, że wszyscy mieli wiele takich sytuacji.
Na przykład?
No jak to dziecko, znaczy no nie wiem, prosiło się, nie wiem, o coś słodkiego, jakąś zabawkę, dostało się zupełnie coś innego.
Dlaczego?
Nie wiem, ja wierzę w to, że rodzice zawsze mają na uwadze dobro swoich dzieci, uważali, nie wiem, bo mi się zęby popsują, albo że, nie wiem, ta zabawka, nie wiem, w czymś mi przeszkodzi, że, no nie wiem, no cokolwiek, oni mają na uwadze moje dobro i pewnie robili to ze względu na moje dobro. A jak to dziecko, focha się, nie, bo ma swoją rację.
Fuck forever.
Tak. I z przytupem.
Z przytupem. Ale czy nie jest tak właśnie w życiu, że właśnie taki foch później idzie do Pana Boga?
No ja tak, ale to... ja bym się z tym kłóciła, czy to jest do końca takie złe, bo ja z kolei też spotkałam się z czymś takim, z takim zdaniem, że z Panem Bogiem też warto się czasem trochę pokłócić i czasem mu pewne rzeczy trochę też wykrzyczeć i tak dosyć stanowczo jakieś tam swoje racje przedstawić, bo wtedy to jest relacja, to jest wtedy ta żywa relacja. Jeżeli mówimy o nim, że jest naszym przyjacielem, to doskonale wiemy, że ze swoimi własnymi przyjaciółmi też się potrafimy nieźle ściąć i też im, tak kolokwialnie mówiąc, nawrzucać, co tam nam na wątrobie leży. I Pan Bóg wydaje mi się, że nie obrazi się, może jeżeli nie będzie to jakieś nagminne, jeżeli nie będzie to w jakimś takim złym tego słowa znaczeniu, ale czasem wydaje mi się, że też można Panu Bogu pewne rzeczy wykrzyczeć i On wcale się na nas nie obrazi, tylko będzie się cieszył, że rozmawiamy z Nim rzeczywiście jak z przyjacielem, że to jest żywa relacja, a nie takie tylko rączki złożone i...
Tak, Panie Boże, jesteś
i taka
wielki.
Taka pokora po pas, no to też nie zawsze jest dobre. No,
bo to może jest niezrozumienie pokory. Że tylko takie rączki złożone i głowa na dół i tak, to jest, że to jest pokora, tak, bo to tak. Jest chyba niezrozumienie pokory w tym momencie. Bo ja znam wiele osób pokornych, którzy są bardzo radosnymi, którzy wiedzą, co w życiu chcą, którzy osiągnęli bardzo dużo, a mogę powiedzieć o nich spokojnie, że są pokornymi ludźmi.
Poza tym też popatrzmy, no nie wiem, nawet na świętych. Większość to wielcy buntownicy, którym cały czas coś nie pasowało i nawet, nie wiem, ich życzenia. Przecież oni w ogóle chcieli co chwilę czegoś od Pana Jezusa, po prostu w kółko.
I to nie drobnostki.
Tak, i to właśnie nie drobnostki. Oni prosili jakieś, nie wiem, wyimaginowane rzeczy, więc no nawet bierzmy z nich przykład. I tak jak Kinga mówi, buntownicy, po prostu oni cały czas się spierali z Panem Bogiem i właśnie Pan Bóg tego też chce nieraz od nas, tak? Żebyśmy mu powiedzieli właśnie, o co nam tak naprawdę chodzi, a nie tylko tutaj pomruczymy do znajomej i powiemy, co nam nie pasuje, ale Panu Bogu już nie, więc...
Czyli Pan Bóg chce, żebyśmy byli jacy przed Nim. Wiara wymaga czego?
Szczerości.
Szczerości. Czego jeszcze?
Autentyczności. Tak.
Autentyczności.
I oddania się chyba. To chyba też przede wszystkim. Jeżeli oddamy się całkowicie Panu Bogu i Jemu zaufamy, no to wtedy już nie mamy tych myśli, że nie wiem, że Pan Bóg chce dla mnie źle, że to, co mnie spotyka, jest złe i to na pewno Pan Bóg mi tutaj krzyżuje plany, więc...
Szkoda, że musimy kończyć, po prostu. tak szkoda, bo jeszcze byśmy o czymś porozmawiali, ale trudno.
O czymś następnym teraz... razem.
Następnym razem, tak, następnym razem.
To jesteśmy umówieni.
Na Facebooku tam się dużo się podziało za ten czas. Między innymi już Nika Wójcicza wspominają. Pozdrawiamy Cię, Ewo. I gdyby nie było Boga i wiary w Niego, życie nie miałoby sensu. Nie po to człowiek cierpi tu na ziemi, żeby po śmierci nie było nic. Ciekawy argument dla tych, którzy mówią, że cierpienie jest dowodem na to, że Boga nie ma. A tutaj mówi, że gdyby tutaj człowiek cierpiał, to bez sensu by było, żeby po tym, co tutaj na ziemi, nic nie było. Bardzo ciekawe. A w międzyczasie Joseph Band, to taki zespół tutaj z Torunia, z parafii świętego Józefa.
Niż tysiąc innych, lepszy jeden dzień w przedsionkach twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu twym, lepszy jeden dzień w przedsionkach twych, niż tysiąc innych. Ciao.
ludzi Twoich stoję, Panie. U drzwi Twoich stoję, Panie. U drzwi Twoich stoję, Panie. U drzwi Twoich.
Drogi Panie, teraz czas na wygadanie. U drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twe zmiłowanie. Moje grzechy i słabości zmiotły mnie do żadnych ukoszy. Moja wiara jak się słaba, jak ta miłość do bliźniego. Żeby stało się coś złego, ja mniej godzin, Panie, tego, abyś szedł do serca mego, ale... Rzeknij tylko słowo, rzeknij tylko słowo, tylko słowo.
Panie, tylko lecz słowo. Jeden dzień przed sądem Twych, lecz jeden dzień w mieszkaniu Twym, lecz jeden dzień przed sądem Twych, tysiąc innych. Lecz jeden dzień przed sądem Twych, lecz jeden dzień w mieszkaniu Twym, lecz jeden dzień przed sądem.
Dziękuję Wam za ten program. O tym zastanawialiśmy się w tym programie, dlaczego wierzymy, z czego wynika ta wiara, co pomaga tej wierze, co tam przeszkadza w tej wierze. No, ogólnie na temat wiary, gdzie jesteśmy na tej drodze wiary, bo wyszło no, różne ciekawe informacje i z tych, którzy napisali nam na Facebooku, tutaj telefonowali, z tych świadectw, które były puszczane. Przynajmniej tego jednego, bo to drugie to była historyjka. No, ale z waszych świadectw właśnie wiele ciekawych rzeczy wyszło. I myślę, że komuś na pewno to pomoże, kto gdzieś w podobnej sytuacji jest. I dziękuję tak, po kolei. Patrykowi. Dzięki, Patryk. Pozdrawiam cię.
Dziękuję.
Asi.
Dziękuję.
Kindze.
Dziękuję.
Ani.
Dziękuję.
Krystianowi.
I ja również.
I ojcu Mariuszowi.
To ja dziękuję, choć na końcu jestem, ale najbardziej chyba.
Dziękuję Wam, dziękuję wszystkim piszącym, telefonującym, słuchającym. Do usłyszenia za tydzień w czasie wzrastania będzie ojciec Ryszard Sierański. To już w jego imieniu zapraszam. I co? No trzeba się pożegnać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I dobranoc.
Dobranoc.